Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica, 21:35 już, więc mamy delikatną obsuwę, ale zaczynamy i to jest najważniejsze. Piątek, 22 kwietnia, zatem rozpoczynamy audycję Czas Wzrastania, audycję dla młodzieży, o młodzieży, z młodzieżą w naszym studiu, co nas niezmiernie cieszy. Tak jest od pewnego czasu już, kiedy to COVID zakończyliśmy, przynajmniej oficjalnie. Guadalupe, wspólnota ludzi, którzy koncentrują się na Panu Bogu, którzy sens życia ze spotkania z Panem Bogiem czerpią, no i w miejscu takim szczególnym, też wyjątkowym, stawiają Matkę Najświętszą, o czym mówi zresztą nazwa wspólnoty Guadalupe. Są z nami czwórka. Ci, którzy oglądali Westerplatte Młodych, widzieli, ci, którzy nie, nie żałują, będą tylko słyszeć. I tak, po kolei parę słów o sobie też powiedzcie. No nie wiem, Agnieszka, liderka, to może od Agnieszki zaczniemy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Parę słów o sobie, tak?
Tak. Jestem... Jak będzie za długo, to wyłączę.
Dobrze. No to tak myślę od najważniejszego. Jestem żoną od ponad roku i mamą. To takie dla mnie nowe, więc się uczę. W każdym razie też jeszcze oczekujemy właśnie na nasze dzieciątko, aż się narodzi. I jestem z zawodu pielęgniarką i kończę studia nauki o rodzinie na KUL-u. No i we wspólnocie właśnie prowadzę wspólnotę tą i też mamy, a należy do wspólnoty rodzin guadalupiańskich. To jest taka nasza odrośl.
Drugi
wspólnotowa.
Inny szczebelek taki.
Tak, trzeba spełnić pewne kryteria, żeby być w tej wspólnocie, właśnie rodzinę założyć. Więc tak. No i to tyle o mnie.
Dzięki. Marysia jest z nami.
Tak, szczęść Boże wszystkim. Ja jestem we wspólnocie Guadalupe teraz 5. rok, a tak prywatnie kończę studia w tym roku magisterskie. No i tak jeszcze myślę, co potem. A we wspólnocie też gram na skrzypcach przede wszystkim i też tam angażuję się, gdzie to jest potrzebne.
Pięknie. Ada?
Szczęść Boże.
Po raz pierwszy u
nas. Tak,
po
raz pierwszy, tak.
Tak, ale całkiem dobrze ci idzie.
Dobrze, szczęść Boże, także pozdrawiam wszystkich serdecznie. Jestem we wspólnocie Guadalupe już 2 lata, nawet już niedługo będzie 2,5. Posługuję we wspólnocie muzycznie. Tak na co dzień jestem psychologiem, pracuję z dziećmi z autyzmem, zajmuję się też diagnostyką dzieci. No i to chyba tyle o mnie.
Dziękuję. I Michał Rodzynek dzisiaj.
Szczęść Boże, mam na imię Michał. Ja już we wspólnocie naszej jestem, 8. rok będzie teraz. Tak, posługuję tutaj tak technicznie, organizacyjnie, troszkę nagłośnieniowo, też w naszej działalności wydawniczej, bo też tutaj zajmuję się działalnością wydawniczą, a tak na co dzień też jestem z wykształcenia psychologiem, pracuję z dziećmi, z młodzieżą.
Co do kwestii wydawniczych, to cieszymy się, że one są. Znamy niektóre pozycje, szczególnie te dwie ze świadectwami, czas Maryi, czas na czystość. I przywieźliście coś nowego też. Mam przed sobą święty Juan Diego, świadectwo wizjonera Guadalupe i Wybieraj życie, abyś żył, rozważania Drogi Krzyżowej Marysi. Marysia nam napisała te rozważania Drogi Krzyżowej. I oczywiście dla słuchaczy, tych, którzy będą aktywni, może na pierwszym miejscu tych, którzy do nas zadzwonią, zatelefonują, powiedzą, włączą się w dyskusję, skomentują post, który jest na Facebooku, ale też odpowiedzą na pytanie, które za chwilkę wam szczegółowo wyjaśnimy, zadamy. Żyję, więc jestem. Taki dzisiaj temat podejmujemy. I tak jak wspomniałem, jesteśmy na Facebooku, na fanpage'u Czas Wzrastania, audycja dla młodzieży. Jesteśmy tutaj w studiu i będziemy czekać na telefony od młodych słuchaczy i czekamy również na SMS-y. Numer bramki SMS-owej 536 600 500, 536, 600, 500, a telefony naszego studia za jakiś czas podamy. Pytamy was o to, jak chronić życie od poczęcia do naturalnej śmierci. Po co chronić? Czy ono samo się nie potrafi ochronić? Trochę kierunek naszej rozmowy, naszej dyskusji już znamy. To chyba sprawa jasna, o której chcemy rozmawiać, ale z komentarzy już teraz widać, że idzie to w różnych kierunkach, więc też cieszymy się, że takie szerokie horyzonty macie. Rozmawiajmy, może też spierajmy się, ale po to, żeby wyjść ubogaconym i też, żeby to życie rzeczywiście afirmować, żeby ono było wartością nadrzędną. Jesteście ze wspólnoty Guadalupe. Michał powiedział, że jest 8 lat, czy nawet więcej już w tej wspólnocie. A zatem Agnieszko, ile wspólnota ma lat? Ile liczy lat już? Czy
tak? Od 2013 roku. W maju powstał zespół i później w październiku przekształcił się we wspólnotę. Więc to będzie lat prawie 9?
Tak. Tak. Prawie czyli 9, Michał tak. Jest prawie od początku.
Tak.
A Marysia?
Ja jestem od teraz 5 rok, więc
tak. Czyli mamy Agnieszkę, wiadomo, od początku.
Tak, najstarszą z rodu.
Dobrze. Tak. Powiedzcie mi na początku jeszcze w ogóle o tę ideę wspólnoty Guadalupe. Co was połączyło? Muzyka, miłość do Matki Bożej, nie wiem, jakieś inne relacje. Grupa przyjaciół się spotkała i pomyślała, no coś zróbmy dobrego. Jak to było? Jak to się zaczęło?
Jak to się zaczęło? W ogóle to też jest zabawne, że ojciec użył tych słów, bo mamy taki w naszym kwartalniku taki artykuł, co kwartalnik, jak to się zaczęło. Więc opowiadamy o różnych rzeczach, które zaczynają się w naszej wspólnocie. A sama wspólnota zaczęła się, ponieważ razem z moją rodziną mieszkaliśmy w Meksyku 4,5 roku. I tam moja mama doświadczyła cudu uzdrowienia za przyczyną Matki Bożej z Guadalupe. I jak wróciliśmy do Polski, w podziękę dla Matki Bożej zaczęło organizować u nas w domu takie święto dla Matki Bożej z Guadalupe. I też ja zaczęłam się angażować, wtedy byłam w gimnazjum, później w liceum. I zaczęłam też zapraszać swoich znajomych z klasy. Śpiewaliśmy tam, taką amatorską oprawę muzyczną robiliśmy tego święta u nas w domu. Ale w końcu zaczęło przychodzić tyle ludzi, że pomyśleliśmy, że wejdziemy z tym do kościoła, żeby jak najwięcej osób mogło czcić Matkę Bożą z Guadalupe. Też ten zespół muzyczny coraz bardziej się powiększał. I też miałam coś takiego, że po prostu bardzo często zapraszałam ludzi. Jak widziałam, że nie wiem, ktoś idzie, na przykład jeden kolega widziałam, że grał na kontrabasie, wtedy nawet nie wiedziałam, że to jest kontrabas. Mówił, a jakie wielkie skrzypce, to na pewno nam się przyda. No i podeszłam po prostu do nieznajomego i mówię, słuchaj, może chciałbyś zagrać za pół roku w grudniu na Święcie Matki Bożej z Guadalupe. No i ten kolega właśnie, Adam, powiedział, no dobra. Właśnie też taki był otwarty na to. No i też wiele lat z nami grał. I no to też tak po prostu też na pielgrzymce, też na Jasną Górę często zapraszaliśmy osoby, żeby się włączały do naszej wspólnoty. Ogólnie cały czas zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby się włączyć właśnie w tą posługę taką, żeby uwielbiać Pana Boga razem z Maryją i przez Maryję. Bo Matka Boża, no ja wierzę, że to ona właśnie powołała tę wspólnotę, to nie był mój pomysł w ogóle, żeby zakładać coś takiego. Zawsze te propozycje przychodziły z zewnątrz, od innych ludzi. Najpierw jeden ksiądz zaproponował zespół, potem drugi ksiądz zaproponował, a zróbmy z tego wspólnotę. Potem no nawet te nasze dzieła, które powstają, to ktoś zaproponował, a zróbcie płytę, a może zrobicie ten musical, a może jednak tutaj coś zagracie. I tak po prostu wydaje mi się, że to chodzi o to, żeby słuchać się Ducha Świętego i wtedy to właśnie przybiera takiego kształtu, jakiego ma teraz przez to.
Tak. Dalekosiężne planowanie też widzę, że też skutkuje za ileś tam miesięcy jest święto, czy z nami zagrasz.
No tak.
Ale taka otwartość chyba też i to jest ważne, żeby bezpośrednio gdzieś tam do siebie, mówiąc kolokwialnie, uderzać żeby coś zrobić wspólnie, nie czekać, aż ktoś przyjdzie, ktoś się zgłosi, tylko też zapraszać się. Oprócz tego, że śpiewacie, że ewangelizujecie, publikujecie, to czym się zajmujecie jako wspólnota też? No i skąd czerpiecie siłę? Skąd czerpiecie pomysły? Jak się inspirujecie, formujecie? Macie jakiegoś kapłana, który nad wami czuwa? Jak to wygląda?
Takie dwa filary naszej wspólnoty to jest Najświętszy Sakrament, czyli Eucharystia i Matka Boża, więc też przede wszystkim opieramy się na naszej formacji takiej prywatnej i wspólnotowej. Więc spotykamy się co tydzień, w każdą prawie sobotę, chyba że gdzieś wyjeżdżamy. No i taką naszą podstawą formacji jest traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, świętego Ludwika Marii Grignion de Montfort, który przygotowuje nas do takiego całkowitego oddania się Maryi, to się nazywa w taką niewolę miłości. I właśnie, no mamy trochę takiej modlitwy też wspólnotowej, mamy trochę takich naszych zobowiązań, ale które no, z jednej strony są wyzwaniem, ale z drugiej strony pomagają nam też trwać przy Panu Bogu, bo staramy się modlić codziennie na różańcu, też uczestniczyć trochę częściej w Eucharystii, podejmować też post w piątki, co jest może takie trochę mniej popularne. Tak.
Spowiedź
właśnie.
Tak,
czytanie Pisma Świętego, więc to wszystko no, formuje nas przede wszystkim na początku nas, żebyśmy my potem mogli to, co otrzymujemy, żebyśmy tym się mogli dzielić potem z innymi właśnie w tych wszystkich dziełach, których się podejmujemy. Też oprócz tego, o czym ojciec wspominał, to też tak wychodzimy właśnie do młodzieży od pewnego czasu, też z takimi konferencjami na przykład o czystości czy o ochronie życia. Też prowadzimy już któryś rok z kolei rekolekcje dla młodzieży. Ostatnio także zaangażowaliśmy się w takie dzieło Wieczerników Różańca Rodzinnego i chcemy przyszło takie natchnienie, żebyśmy właśnie zapraszali rodziny do wspólnej modlitwy różańcowej, żeby do tego rodziny powracały. I też jeździmy właśnie po Polsce i zapraszamy do tego całe rodziny. No i tak sporo tego jest. Po prostu tam, gdzie jest jakieś takie natchnienie, to staramy się za tym pójść i widzimy też, jak ta wspólnota się rozwija przez te lata, że no to naprawdę nie jest od nas, tylko to jest takie, tak ufamy, że to jest od Pana Boga.
Właśnie tak jak powiedziała Marysia, często właśnie pod wpływem modlitwy, czy na przykład adoracji Najświętszego Sakramentu, albo w ogóle właśnie tutaj takiego regularnego, codziennego, systematycznego różańca, rodzą się właśnie takie różne inspiracje, różne takie właśnie pomysły, natchnienia i po prostu przez to tak jakby, tak jak Matka Boża, tak jak tutaj Duch Święty nam podpowiada, tak działamy, prawda? Staramy się wsłuchiwać tą wolę Bożą każdego dnia, prawda? I potem z takiego małego wsłuchiwania się, prawda? Mogą powstawać takie większe i piękne piękniejsze dzieła, które po prostu mają też taką moc, żeby tutaj ewangelizować, żeby też przybliżać po prostu tutaj Pana Boga, przybliżać naszą wiarę, przybliżać tak jakby tą miłość do Matki Bożej.
My tak czasem się śmiejemy, że mamy takie swoje małe fiaty, to znaczy tak, jak Maryja powiedziała fiat i my staramy się na jej wzór właśnie odpowiadać fiat, no ale wiadomo, fiat się pisze fiat, więc czasami to są takie drobiazgi, więc mamy takie nasze małe fiaty, w których staramy się też pełnić wolę Bożą.
Tak, i też to wszystko, też to wszystko robimy w posłuszeństwie Kościołowi, mamy naszego duszpasterza, księdza Łukasza Sidora, właśnie, który posługuje przy archikatedrze w Lublinie, też nasze spotkania są przy archikatedrze w Lublinie też i też chcieliśmy pozdrowić naszego kapłana, ponieważ dzisiaj ma swoją rodzinę. Dziękujemy księże Łukaszu za twoją posługę dla nas i też właśnie to jest też takie piękne, że my staramy się wszystko, natchnienie Ducha Świętego, słuchać się Ducha Świętego, ale wszystko robić jakby w posłuszeństwie Kościołowi, żeby nie wymyślać jakichś tam swoich rzeczy, swoich pomysłów, które będą gdzieś jakby poza, ale żeby wszystko było zgodnie z tym, czego naucza nas Kościół.
Czyli jestem spokojny, że nic tutaj nie padnie, co potem trzeba byłoby tłumaczyć w różnych kongregacjach watykańskich. Dobra, macie te wasze fiaty małe i co potem z nimi robicie? No, wiadomo, że się modlicie wspólnotowo, modlicie się osobiście i coś wam przyjdzie do głowy na takiej modlitwie, czyli coś takiego przychodzi i co wtedy, co dalej?
Bo wydaje mi się, też jest tak, że jak ktoś odpowiada na mały fiat, to potem jest coraz większy fiat, duży fiat, no i bus i takie tam, więc to tak jest, tak zauważamy, że im bardziej ktoś się angażuje we wspólnotę, im bardziej ktoś mówi tak woli Bożej i chce posługiwać i służyć, właśnie ta służba jest u nas bardzo ważna i to słowo posługa, że To nie jest koncert, tylko posługa. To tak jakby, czy ktoś sprząta, czy ktoś śpiewa, czy ktoś płyty rozdaje, czy ktoś się modli. To wszystko jest dla nas taką posługą. I jeśli chodzi o rozeznawanie tych rzeczy, które mamy robić, to no, mamy też radę wspólnotową. Tak, i to jest bardzo ważne, że tam na tych spotkaniach modlimy się i rozeznajemy, czy rzeczywiście mamy się podjąć pewnego dzieła, a jeśli tak, no to no, też szukamy błogosławieństwa Kościoła. Tak jak mówiła Marysia o tych wieczornikach różańca rodzinnego, no to też jak zorganizowaliśmy taki program dla parafii, żeby parafie mogły robić takie rekolekcje przygotowujące do tego, żeby rodziny podejmowały się właśnie tej codziennej wspólnej modlitwy różańcowej, to przekazaliśmy to po prostu, żeby biskup nasz lubelski zgodził się na to, prawda, że coś takiego robimy, że chcemy takie coś robić i przez to tak Kościoła wiemy, że też czynimy wolę Bożą, jeśli jest taka jakaś większa inicjatywa, prawda.
Też właśnie poprzez to, że na przykład zapraszają nas różne tutaj, znaczy różne wspólnoty z różnych kościołów, prawda, no to też, i że możemy to dzieło wieczerników różańcowych gdzieś tam wcielać, włączać, prawda, no to też jest tak jakby potwierdza nam, że jest to po prostu gdzieś tam z woli Pana Boga, prawda, liczne też świadectwa osób, które gdzieś w te różańce się włączają, też świadectwa tych rodzin po prostu, które wcześniej gdzieś, no dla których modlitwa różańcowa nie była taka ważna, natomiast potem po przeprowadzeniu tego dzieła wieczerników różańcowych zaczynają się całe rodziny gdzieś tam w to włączać, jest to coraz większa grupa tych rodzin, no to też dla nas takie ogromne świadectwo, że jednak wsłuchujemy się w ten głos, prawda, Boży i że ten głos Boży znajduje po prostu potwierdzenie w tych rodzinach.
I też po owocach ich poznacie, więc my widzimy, że te owoce są naprawdę takie dobre i też wiele osób gdzieś tam dziękuje za to, co robimy. No i my też staramy się wtedy mówić, że chwała Panu, no bo to też jest wszystko od Niego. Tak ufamy.
Amen. Już 10 za 10, 22. Drodzy, będziemy grali oczywiście utwory zespołu Guadalupe. Tak z płyty, można powiedzieć, z taśmy, mówiąc kolokwialnie też, ale też no, będzie niespodzianka dla was. Czekamy na wasze komentarze. Przybywa ich na Facebooku, chociaż no, różne reakcje na te komentarze też się pojawiają, więc to też jest taki przyczynek do dyskusji. SMS-y piszcie 536-600-500 i telefony podamy 256, to kierunkowy do Torunia, 655-23-55 albo 655-23-56. 55 i 56, dwie końcówki. Prosimy o telefony młodych słuchaczy. Zaraz wracamy do naszej rozmowy.
bez Pana. O Maryjo, o Maryjo, ja w chromie Ciebieś niepokalana. Matko i córko Boga Najwyższego, chroń ludzkość całą, chroń od złego. Ty, tylko Ty, wybrana przez Pana, ja chronię Cię, boś niepokalana.
Wybrani przez Pana, wspólnota Guadalupe, i w eterze, i zaraz też w eterze na żywo, bo są z nami w studiu, rozmawiamy na temat Żyję, więc jestem. Czekamy na Wasze komentarze, wpisy się pojawiają, cieszymy się bardzo i czekamy na kolejne, a to na fanpage'u Czasu Wzrastania. Tam jest baner z pytaniem, w jaki sposób chronić życie od poczęcia do naturalnej śmierci. Tam piszecie, ale tam też są numery telefonów podane dla wszystkich, którzy nas słuchają, więc zachęcamy do tego, żeby zadzwonić i powiedzieć to, co piszecie. Chociaż to jest może trochę trudniejsze, ale przecież możliwe zupełnie. Na SMS również czekamy. 536 600 500. 536 600 500. W jaki sposób chronić życie od poczęcia do naturalnej śmierci, i numery do naszego studia 56 655 23 55 albo 655 23 56. Dla Was dzisiaj prezenty od naszych gości, książki, ale też inne, no nie powiem gadżety, ale takie rzeczy, które przypominają nam o życiu człowieka od samego początku. Powiedzielibyśmy też takie rzeczy, które pokazują, promują postawę pro-life, czyli takiego bycia za życiem. Takie pakiety, takie pakunki do tych, którzy komentują, dzisiaj będą wysyłane. Temat mamy dzisiaj bardzo taki piękny, szeroki i też aktualny. Tutaj nam po toruńsku tak się jakoś udało, bo dzisiaj też w Toruniu zostało otwarte okno życia, pierwsze tutaj, więc wszystko jest w temacie tego życia. Dlatego chciałbym Was na początku, drodzy, zapytać o to, dlaczego Wy tak mocno afirmujecie życie, dlaczego akurat wspólnota Guadalupe i dlaczego takie tematy, o których mówiliśmy sobie dzisiaj już może poza anteną jeszcze, ale że to są tematy trudne z jednej strony, żeby to przekazać. Zaraz też, mam nadzieję, powiecie, jak to jest, jak się idzie do młodych ludzi, się o tym mówi, pokazuje się choćby te małe jasie, pokazuje, jak wygląda człowiek, że to jest człowiek rzeczywiście, że to już widać, że to jest człowiek, a nie jakiś zlepek komórek. No właśnie, żeby nie było za krótkie i za długie i zagmatwane pytanie, to pytam konkretnie, dlaczego akurat w te tematy weszliście. Wasza czwórka, bo tu jesteście, ale cała wspólnota Guadalupe też. Marysia.
Dlatego, ponieważ chcemy naśladować Maryję, a Maryja z Guadalupe, przychodząc w tym wizerunku, jest właśnie przedstawiona jako matka, która jest w stanie błogosławionym. O tym świadczy też taki kwiatek, który się znajduje na jej sukni i też to, że jest przepasana taką wstążką ciemną, to w tamtej kulturze indiańskiej właśnie oznaczało, że kobieta jest w stanie błogosławionym. No i my właśnie chcemy naśladować Maryję w tym. Co ciekawe, ten obraz Matki Bożej z Guadalupe był dla tych Indian w XVI wieku takim kodeksem, można powiedzieć, że oni z tego obrazu, tak jak taka trochę Biblia obrazkowa, mogli wyczytać takie, wiele takich znaczeń ważnych, wartościowych, chrześcijańskich. Czyli właśnie widzieli, że Maryja przynosi kogoś, kto jest pełnią życia, bo ten kwiatuszek, który się znajduje na jej łonie, właśnie oznaczał dla nich pełnię życia. Więc widzieli, że na tym obrazie Maryja nie jest sama, że ona nosi w swoim łonie już właśnie kogoś, czyli Jezusa. No i my właśnie chcemy ją w tym naśladować. Chcemy mówić o tym, że każde życie od poczęcia już jest życiem, że od poczęcia jest to życie już człowieka, że to życie ma taką niezbywalną godność, ma ogromną wartość w Bożych oczach. No i nie mamy prawa tego życia odbierać, tylko naszym zadaniem jest to życie chronić, opiekować się nim, niezależnie od różnych trudności, które mogą się pojawić. No więc tak w skrócie to dlatego, że właśnie Maryja z Guadalupe jest patronką życia poczętego. No i też myślę, że każdy z nas ma jakieś tam takie swoje życiowe doświadczenia, że gdzieś tam wzrastaliśmy też w takim poczuciu, że to życie jest ważne. Ja też osobiście właściwie tak od małego no miałam takie przekonania, które też mi wpajali moi rodzice, których też pozdrawiam przy okazji. No to też się wiąże z taką historią troszkę mojego życia, że no wiem, że jestem też, no, że życie jest też darem, bo w związku z różnymi tam komplikacjami zdrowotnymi moje życie było zagrożone. Tutaj nie chodziło akurat o aborcję, ale po prostu mogło dojść do poronienia, więc też wiem, że tak, moje życie jest takim owocem modlitwy właściwie. To, że jednak wszystko jest w porządku, więc ja też w tym tak wzrastałam od małego. No i to też się tak pięknie składa, że właśnie w tej wspólnocie Guadalupe mogę na wzór Maryi też mówić o tej ochronie życia i też widzę, jak właśnie z takich małych fiatów też się robią coraz większe, nawet nawiązując do tego tematu, że właśnie Pan Bóg to wszystko jakoś tak pięknie rozwija i że tutaj też jako wspólnota możemy właśnie głosić tą Ewangelię życia.
Dzięki. Zasłuchani wszyscy. Ktoś coś doda? Ada?
To ja może też dodam, że tak jak Marysia powiedziała, każdy z nas oprócz tego, że tutaj we wspólnocie gdzieś tam staramy się służyć właśnie temu życiu i tutaj za tym życiem się opowiadać, ale też każdy z nas ma jakąś taką historię, jakieś konkretne doświadczenia, które też pokazują, że my tego życia bronimy właśnie, że my opowiadamy się, że jest to darem. Ja na przykład dla mnie takim fragmentem, który tak szczególnie mi przypomina o tym, jak cennymi jesteśmy w oczach Pana Boga, jest właśnie fragment z psalmu 139. Przenikasz i znasz mnie, Panie, Ty wiesz, kiedy siadam, kiedy wstaję i wszystko znasz, prawda? I też cudowne, tam było jakoś tak w tym fragmencie, jak to było, że godne podziwu są właśnie Twoje dzieła, prawda? No i ten właśnie fragment mi tak szczególnie przypomina, jak bardzo Pan Bóg nas ukochał, jakie to życie właśnie jest cenne, ale nie tylko moje, ale też jakie cenne jest życie drugiego człowieka. No i też myślę, że nawet w takim swoim doświadczeniu zawodowym, jeśli chodzi o pracę, też często borykam się z takimi sytuacjami gdzieś tam odrzucenia, niechcenia przez po prostu przez rodziców jakiegoś dziecka, więc po prostu w tym momencie też to życie właśnie staram się tutaj umacniać, że ono ma wartość, prawda, że jest cenne, że każdy z nas jest niepowtarzalny, wyjątkowy i że życie każdego człowieka było zamierzone, było w zamyśle po prostu Pana Boga.
Takie też, co jest ciekawe, Marcia tutaj wspomniała, że kiedy właśnie Matka Boża w Guadalupe się objawiła w XVI wieku, to nie tylko to był jakby przekaz i informacja dla Indian, ale też ludzie naszej kultury, kultury europejskiej też jakby dużo informacji niosło. No to jest przede wszystkim jakby niewiasta z Apokalipsy, z 12 rozdziału Apokalipsy, gdzie niewiasta oblaczona w słońce, księżyc pod jej stopami, jakby gdzie ona pokonuje węża. A to jest też ciekawe właśnie, że w XX wieku, jak robiono badania nad tym obrazem, to też jakby taka informacja dla ludzi naszych czasów, do czasów współczesnych, dla XX wieku, XXI, że dostrzeżono, że w źrenicy Maryi na tym wizerunku, na tym obrazie widać rodzinę. jakby to też jest jakaś taka informacja dla nas, takie jakieś, może jakieś zobowiązanie, jakieś zmotywowanie nas, żebyśmy, powinniśmy się troszyć o rodzinę. Szczególnie teraz właśnie, szczególnie w tym czasie, w XX, XXI wieku, tak jak my żyjemy, gdzie właśnie, gdzie rodzina jest tym miejscem, gdzie to życie się pojawia, wzrasta i jakby, gdzie najpełniej, najpiękniej możemy dziecko jakby przygotować do dorosłego życia i ono może być szczęśliwe, wzrastać w miłości rodziców, bliskości Boga.
To życie, które afirmujemy, które bronimy, którego bronimy, które chcemy pokazać, że jest wartościowe. No właśnie, i w związku z tym też pytanie do was, co stanowi tak naprawdę o wartości życia człowieka? Dlaczego ono jest wartościowe? Powiedzieliście przed chwilką, Ada chyba powiedziała, że życie każdego człowieka stanowi wartość. A dlaczego? Skąd ta wartość się bierze?
Czy tak, no,
nie, proszę.
Nie, ja mam taką refleksję, taką myśl po prostu, że taka najprostsza odpowiedź, że Pan Bóg tak chciał, że każdy z nas, każdy człowiek jest stworzony na obraz i na podobieństwo Pana Boga i przez sam fakt, że żyje, jest jakby obrazem Pana Boga, jest jakby pokazuje Boga w świecie, objawia Boga w świecie i jakby nie szanując życia, tak jakbyśmy nie szanowali Pana Boga. A wiadomo, że jak się nie szanuje Pana Boga, to jest mnóstwo negatywnych konsekwencji, które mogą nas później w życiu spotykać i jakby no taka pierwsza myśl, jaka mi przychodzi odpowiedź na to pytanie ojca.
Ja właśnie mam podobnie jak Michał, że uważam, że po prostu to był taki jakby zamysł Pana Boga, prawda? I Pan Bóg w ten sposób też objawił swoją miłość do człowieka i też chce, że po prostu, żebyśmy tą miłość, którą On nam przekazuje jako Stwórca, to żebyśmy tą miłość też innym właśnie przekazywali. Właśnie, żebyśmy tak jakby, żeby ta miłość mogła się tak jakby mnożyć, żeby była taka hojna w tym wszystkim, prawda? I no i dlatego właśnie, żeby nasze życie żeby po prostu, tak jak było w tym Piśmie Świętym, właśnie bądźcie płodni i zaludniajcie się, prawda, zaludniajcie tą ziemię, prawda, chodzi o to, żebyśmy właśnie tutaj ukochali to życie i żeby to życie się po prostu mnożyło, dlatego jest też taką wartością.
I też mam też taką refleksję, że przecież w akcie stworzenia nowego człowieka też bierze udział sam Pan Bóg. To też nam przypomina papież Paweł VI w encyklice Humanae Vitae, że jesteśmy współpracownikami Boga w dziele stworzenia, że to nie jest tylko, że dwoje ludzi się spotyka, współżyją i jest dziecko, ale po prostu też Pan Bóg bierze w tym udział, że współpracujemy z Nim razem. Właśnie myślę, że też, że my jesteśmy wszyscy też odkupieni krwią Pana Jezusa i to też jest taka, dlatego też mamy taką godność, taką wartość, że za każdego człowieka Pan Bóg, Pan Jezus wylał tą krew i to właśnie teraz nawet przy tym naszej oktawie zmartwychwstania, że też było Triduum Paschalne i właśnie wspominaliśmy właśnie zbawienie, że Pan Jezus odkupił każdego człowieka.
A jak mówić dzisiaj innym? Wy to robicie, macie doświadczenie. Szkół tutaj dla mnie jest chyba takie, nie wiem, wydaje mi się, że to jest największe wyzwanie, iść do szkół, do młodych ludzi, którzy z jednej strony nie mają wiedzy po prostu takiej na temat tego, czym jest życie, kiedy ono się zaczyna i kto powinien o nim decydować, albo mają wiedzę taką bardzo powierzchowną z mediów społecznościowych, na przykład z takich krótkich form, gdzie są hasła raczej. I te hasła, na szczęście na razie ich nie oglądamy, ale mieliśmy okazję oglądać nie tak dawno temu na ulicach choćby, tak? Prawo do wyboru, do decyzji, już nie mówiąc o bardziej takich wulgarnych wręcz hasłach, które były noszone, które były pokazywane często wykrzyczane również na ulicach, więc pytanie, jakich argumentów używać, co mówić, a czego nie mówić może też, jak wy to robicie, co najbardziej trafia, co najbardziej przemawia do człowieka, kiedy chcecie mu powiedzieć o tym, że życie od poczęcia do, tak jak mamy w pytaniu, naturalnej śmierci jest ważne, jest wartością, trzeba je chronić.
Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, bo my też bardzo dużo mówimy o czystości i myślę, że to jest no właśnie przez to, że ludzie wiedzą, skąd się biorą dzieci, to też rodzi w nich odpowiedzialność, właśnie takie odpowiedzialne rodzicielstwo. A jeśli, no młodzi, na przykład ostatnio rozmawiałam z taką młodą osobą i jak zapytałam, jaki jest cel właśnie współżycia małżeńskiego, to ta osoba odpowiedziała, że przyjemność, że to jest cel i rozmowa się zaczęła od tego, właśnie jaki jest ten cel współżycia. I logicznie rzecz biorąc, no, ta osoba musiała przyznać, że prokreacja też jest celem, bo tak powstają dzieci, prawda? Więc nawet takie uświadomianie takich podstaw, że no, to nie jest dla zabawy, tylko to jest coś tak wartościowego, właśnie tak jak Ada mówiła, że to było pierwsze przykazanie, które Pan Bóg dał ludzkości, że idźcie i zaludnijcie ziemię, tak? Bądźcie płodni i rozmnażajcie się. Więc seksualność ma aż taką wartość. Właśnie o to chodzi, że to nie jest tak, że Kościół czy Pan Bóg mówi, że to jest B wszystko, prawda? Nie, to właśnie ma aż taką wartość, że trzeba jej chronić, ponieważ właśnie ludzie współpracują z Bogiem właśnie w tej dziedzinie. I dlatego szatan tak bardzo miesza w tej dziedzinie i tak bardzo zakłamuje tą dziedzinę i właśnie od takich małych właśnie upadków w nieczystości później dochodzi do zabójstwa dziecka poczętego. I no jest bardzo dużo związków pomiędzy właśnie tam, gdzie jest rozprzestrzeniona na przykład no właśnie ta permisywna edukacja seksualna, czyli tam, gdzie namawiają właśnie młodzież do takiego próbowania, do takiego w cudzysłowiu bezpiecznego seksu, co jest w ogóle mitem, bo przed czym mamy się chronić, prawda? Jeśli to by było w dobrych warunkach, no wiadomo, w małżeństwie mamy, no małżeństwo też jednym z celów właśnie jest wychowanie potomstwa, więc no tutaj takie kłamstwa są wpajane i to wszystko idzie w media, w kulturę i no po prostu ta młodzież jest przesiąknięta właśnie tą kulturą, która wmawia takie kłamstwa. I teraz jak to zrobić, żeby im to wszystko no wytłumaczyć? Wydaje mi się, że potrzeba dużo czasu, bo tak jak mówiłam na początku, jak rozmawiałam z tą osobą, to zajęło to powiedzmy 2 godziny, ale potem ta osoba rzeczywiście zaczęła zmieniać swoje myślenie. Więc myślę, że dużo takiej cierpliwości i takiego też no odpowiadania na te pytania, dawanie porównań właśnie młodzieży i też konsekwencji, pokazywanie, jakie są konsekwencje. I myślę, że jak nic już nie działa, to co dotyka ludzi jest to, że on może być nieszczęśliwy po czymś. Że tak jakby, jeśli go nie rusza to, że on może sprawić nieszczęście komuś innemu, to jeśli pokażemy mu, słuchaj, ale to ciebie też niszczy, i twoją przyszłą rodzinę na przykład, prawda, jeśli chodzi o nieczystość i o takie nawet antykoncepcje, że ta mentalność, że ja nie chcę mieć dzieci, to nawet są badania naukowe na ten temat, że rodzice czy tam małżeństwa, które stosują antykoncepcję, mają zupełnie inne podejście do dzieci swoich niż tacy, którzy na przykład stosują właśnie te naturalne metody planowania rodziny. Więc ja myślę, że to uświadamianie, właśnie ta edukacja na nauce, prawdzie, to, bo to nie chodzi tylko o wiarę, ale to jest wszystko związane też z nauką.
Myślę też, że dodatkowo tutaj, co Agnieszka mówi, to jeszcze ważne jest, żeby uświadamiać młodzież w ogóle, na czym polega dojrzała miłość, bo też jest często po prostu błędne rozumienie tej miłości. Często to tak jakby rozumienie miłości bazuje tylko na takim upodobaniu, na tym, co gdzieś tam zewnętrzne, natomiast nie ma skupienia na tym, co jest po prostu tak naprawdę kluczowe, na tym po prostu wnętrzu, prawda? I w tym momencie często jest tak, że ta miłość jest taka bardzo gdzieś tam egoistyczna, skupiona na sobie, natomiast tutaj młodzież trzeba właśnie tak jakby ukierunkowywać, prawda? Że ta miłość jednak ma być altruistyczna, ukierunkowana na drugiego, prawda, człowieka. Szczytem tej miłości to jest tak jakby ta miłość agape, czyli po prostu umiem oddać życie po prostu, czyli na przykład jak matka ma to życie gdzieś tam zagrożone, tak jak tutaj Agata Mróz, tam taki przykład był, czy na przykład ta święta Joanna Beretta Mola, to one po prostu potrafią poświęcić własne życie, prawda, żeby ktoś inny, drugi człowiek właśnie mógł żyć. Tutaj tego, jeśli chodzi o młodzież, no to jest tak jakby te postawy są takie rzadsze, prawda? W tym momencie no raczej każdy gdzieś tam myśli o sobie i o takich, o tym, co zewnętrzne, prawda? Także tutaj jest kwestia takiej dojrzałej miłości. Też trzeba młodzież, myślę, uświadamiać, jaka w ogóle ma być też miłość, jeśli chodzi tutaj o wymagania, że miłość powinna jednak mieć wymagania, stawianie takich granic, dlatego że stawianie granic pozwala na to, że wzajemnie się szanujemy, prawda? Te więzi są takie bezpieczne, wyznaczone są tutaj, wyznaczone są po prostu pewne elementy. I to też właśnie tak jakby te wymagania pozwalają na to, że no bo jest taka czasami taka mentalność, że kobiety tutaj, tak jakby Wanda Pułtawska o tym pisała, że wchodzą w rolę takich lalek, prawda, że one po prostu mają taki ogromny głód miłości gdzieś tam w sobie, próbują zaspokoić ten głód, one tutaj próbują tego mężczyznę gdzieś tam, prawda, przyciągnąć, no i tutaj gdzieś tam przyciągają, prawda, mężczyzna z kolei właśnie gdzieś tam w to idzie, no i w tym momencie dochodzi do takiej zabawy, prawda, nie ma, po prostu nie ma w ogóle żadnych tutaj granic, nie ma żadnych po prostu konsekwencji, więc tutaj właśnie ważne jest, żeby też ukazywać konsekwencje tego, że jednak są jakieś skutki, jest jakaś odpowiedzialność, prawda, za to, co robimy, za to, jak działamy.
I też mówiąc do młodzieży już o samej ochronie życia tego poczętego przede wszystkim, to staramy się to pokazywać też od takiej pozytywnej strony i też właśnie edukować młodzież, czyli na przykład pokazywać te modele dzieci poczętych w różnej fazie jeszcze właśnie tego życia prenatalnego, bo też takie, myślę, zwizualizowanie tego tym młodym ludziom, no, może naprawdę wiele dać i może uświadomić ich, że to nie jest jakiś tam zlepek komórek, jakaś bezkształtna taka masa, galaretka czy coś, tylko to naprawdę jakby już nawet z samego wyglądu to dzieciątko wygląda jak po prostu jak dziecko, tylko jest mniejsze. Chociaż wiadomo oczywiście, że wygląd nie świadczy o człowieczeństwie tutaj. I też myślę, że takim ważnym narzędziem jest po prostu nasz taki codzienny przykład naszego codziennego życia. Też to, w jaki sposób my się odnosimy do kobiet, które są w stanie błogosławionym, czy właśnie je wspieramy, czy może czasami rzucamy jakieś takie uszczypliwe komentarze, sądząc, że nie wiem, że może to jakaś wpadka czy coś, no to może naprawdę bardzo zranić też taką kobietę i no może też mieć bardzo duży wpływ na jej decyzję. Jeżeli ona właśnie jest w jakimś takim trochę załamaniu, może się zastanawia, czy w ogóle to dziecko przyjąć, czy też się poddać aborcji, zabijając to dzieciątko, no to taka nasza codzienna postawa, taka postawa pro-life właśnie jest, myślę, bardzo ważna.
Ja mam jeszcze taką myśl, że te wszystkie wymiary edukacji są oczywiście bardzo ważne i my to robimy i należy to robić, rozmawiać z dziećmi, z młodzieżą i też tak jakby gdzieś w naszej przestrzeni publicznej, czy gdzieś nawet w kościele, gdzieś właśnie we wspólnotach młodzieżowych tych treści troszkę brakuje czasami, że gdzieś, że tak powiem, tutaj ten liberalny świat ma dużo różnych fajnych, ciekawych propozycji, które są fajnie pakowane, fajnie podawane, ale już jakby nie mówi się o konsekwencjach i o tym i warto to uświadamiać, warto gdzieś o tym z młodzieżą rozmawiać, z dziećmi w ogóle, z dorosłymi, ale jest jeszcze bardzo ważny wymiar taki, że prosić po prostu Pana Boga o pomoc, bo czasami jest tak, że gdzieś rozmawiamy z kimś, kto ma jakby zupełnie odmienne od naszych poglądy, jakieś liberalne, czy nawet z młodym człowiekiem, który jest zagubiony, który w telewizji, w internecie widzi po prostu ten przekaz medialnej, liberalnej kultury i jakby nie jest gotowy na nasze argumenty, nie jest otwarty na nasze argumenty, nie jest gotowy na w ogóle na wszelkie argumenty racjonalne, na te związane z czystością, ze związkiem czystości z ochroną życia, na argumenty związane z ochroną życia, a przez takie dotknięcie łaski, przez takie wymodlone dotknięcie łaski naprawdę jest w stanie się zmieniać. Ostatnio słyszałem taki bardzo piękny przykład, takie świadectwo mojej koleżanki, która pracuje w katolickiej szkole i właśnie ostatnie klasy szkoły podstawowej jechały na wycieczkę szkolną, dwie klasy. I w jednej, wiadomo, to jest taki początek okresu dojrzewania, różne takie tematy się pojawiają i w jednej klasie jakby nauczycielka poprosiła rodziców, żeby się modliły za swoich dzieci, a w drugiej nie. Jakby zupełnie inaczej dzieci przeżyły rekolekcje. Te, w których rodzice się modlili, jakby byli zupełnie inni, otwarci, spokojniejsi, bardziej przeżywali, a tak, gdzie tej modlitwy nie było, to było jakby takie, jakieś takie napięcie, takie zamieszanie, taka trudności.
I to, o czym Michał mówi, też myślę, jest bardzo ważne właśnie w kontekście ochrony życia, bo to też nie jest tylko jakaś, nie wiem, walka na poglądy, walka z właśnie takich dwóch stronnictw, powiedzmy, tylko to jest też taka walka duchowa, bo jednak opowiadając się po stronie życia, my się opowiadamy po stronie Pana Boga. No a po drugiej stronie, wiadomo, są też te siły zła, które no też nie próżnują i starają się jakoś zamącić. Też ludziom zamieszać w głowach, więc no tutaj ta modlitwa jest, ma też taką ogromną moc.
Dziękuję za to, co mówicie. Bardzo ciekawy też taki mi się ułożył tutaj schemat, bo mówiliście z jednej strony, że problemem jest taki egoistyczny styl życia, podejście hedonistyczne, byśmy powiedzieli, czyli skupienie się na sobie, na swoim ja, ale z drugiej strony, no to może być też taka deska, od której się można odbić, tak jak mówiła Agnieszka, że można to wykorzystać, że no, to cię pozbawi szczęścia, jeżeli będziesz tak czy inaczej żył. Ciebie osobiście pozbawi szczęścia. Ale też takie pytanie mam do was. No mówicie o tym, jak to dziecko wygląda w którymś tam dniu, tygodniu, miesiącu ciąży czy stanu błogosławionego. Skąd my wiemy takie rzeczy? Jak to dziecko wygląda?
O tym nam mówi nauka, bo to, że to jest człowiek od poczęcia, to jest fakt naukowy, fakt biologiczny i tutaj jakby nie ma takiej wątpliwości. No oczywiście są takie osoby, które to próbują kwestionować, no ale właściwie wszyscy naukowcy przyznają, że w momencie, kiedy, znaczy w tym procesie, kiedy się łączą się jądra komórki jajowej i plemnika, to wtedy powstaje już to nowe życie. A skoro są to te komórki rozrodcze od rodziców, którzy są ludźmi, to jest życie ludzkie. No i o tym całym rozwoju mówi nam medycyna też, szczególnie taka gałąź jak właśnie medycyna ta prenatalna. No i na tej podstawie wiemy właśnie, jak to dzieciątko się rozwija. Mamy też różne teraz przecież metody obrazowania, mamy USG, różne inne badania, które pozwalają nam jakby wniknąć w to życie, w życie tego dzieciątka. Też jakiś czas temu czytałam taki piękny cytat, że to już było właściwie kilkadziesiąt lat temu powiedziane. Wydaje mi się, że to mówił taki lekarz Leżę, który jest też sługą Bożym, że możemy teraz wniknąć w to życie płodu i że to on też się staje, to dziecko, bo płód to jest też określenie oczywiście takie medyczne, ale dziecka, że to dzieciątko staje się też już naszym pacjentem, że wcześniej może to było jakby nie do pomyślenia, że tylko ta mama była traktowana jako pacjent, a teraz już możemy troszczyć się także i o to dzieciątko. Więc właśnie ta medycyna pozwala nam naprawdę na takie towarzyszenie też temu dzieciątku w rozwoju i obserwowanie, jak ono się rozwija. I jaki to jest też cud Pana Boga, że to jest... To mnie tak bardzo też zauroczyło, że od momentu narodzin do dorosłości dziecko rośnie około 22 razy, tak jakby powiększa swoją wagę. Od momentu poczęcia do momentu narodzin 11 milionów razy. To jest coś niesamowitego, że właśnie z takiej maluteńkiej komóreczki powstaje taki człowiek, który jest tak skomplikowany i tak to Pan Bóg wszystko pięknie wymyślił.
Dzięki. Zadałem to pytanie, no bo to jest bardzo często argument, że my katolicy sobie takie coś wymyśliliśmy i teraz ku temu idziemy i tak dalej. Zaraz kolejne wątki pociągniemy, bo ich jest tutaj bardzo wiele. 22 minuty już po 22:00 w naszym studiu członkowie wspólnoty Guadalupe. A rozmawiamy na temat Żyję, więc jestem. Dziękujemy za komentarze. Ich przybywa na Facebooku. Za chwilkę będziemy je czytali i też się do nich jakoś odnosili, bo one rozszerzają naszą audycję. Przychodzą też SMS-y 536 600 500. Taki numer wybierajcie i piszcie SMS-y 536 600 500. I telefony 56 655 23 55 albo 56 655 23 56. Mamy dla was prezenty od wspólnoty Guadalupe, książki, między innymi Rozważania Drogi Krzyżowej, Wybieraj Życie, abyś żył, a także świadectwa świętego Juana, świadectwo wizjonera świętego Juana Diego. Kto to był? To zapytamy za chwilkę wspólnotę Guadalupe, kto to był ten święty Juan Diego, a tymczasem utwór Jezu, ufam Tobie, zespół Guadalupe w przededniu praktycznie w Niedzieli Miłosierdzia Bożego.
Jezu, ufam Tobie.
podobało się Ojcu Waszemu dać Wam Królestwo. Nie lękaj się, jestem przy Tobie, moje dziecko, nie lękaj się, tylko zaufaj mi, zaufaj mi.
Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, Jezu. Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, Jezu.
Włączajmy się w ten śpiew. To jest pieśń na cześć Jezusa. Każdy z nas może w głębi serca wypowiedzieć, wyśpiewać to, co czuje i to, co chce oddać Jezusowi. Panie Jezu, Ty zawierzyłeś całego siebie i zawierzasz nieustannie i każdemu z nas, bo do nas przychodzisz, ale także oddajesz siebie w ręce Ojca. Ojcze, w Twoje ręce oddaję ducha mego. To jest droga, którą nam pokazujesz, abyśmy również nie bali się zawierzyć Ojcu. Oddajmy siebie Bogu Ojcu przez Jezusa. Zawierzmy wszystko, co należy do naszego życia, co jest treścią naszego życia.
Thank you.
nasz rąk do góry.
Jezu, ufam Tobie i my ufamy Panu Bogu i o tym śpiewamy i trochę pouwielbialiśmy Pana Boga też ze wspólnotą Guadalupe. Są u nas w studiu, bardzo się cieszymy, rozmawiamy na temat Żyję, więc jestem. Cieszymy się, że też do nas piszecie, między innymi na Facebooku, a także SMS-y 536 600 500, a na Facebooku Czas Wzrastania, audycja dla młodzieży. Pytamy Was o to, jak chronić życie od poczęcia do naturalnej śmierci. No i czekamy też na telefony 56 655 23 55 albo 56 655 23 56. Mamy dla Was upominki od wspólnoty Guadalupe, książki i nie tylko. Ktoś, kto się podpisał, Polka, może od tego zaczniemy, napisał taki komentarz w SMS-ie. Ja go sparafrazuję, bo nie godzi się całego, w całości cytować dokładnie z różnych względów, ale Polka, no to pewnie pani, napisała, że za naszą wschodnią granicą jest wojna, że mordują ludzi, że zabijają się nawzajem, a my tutaj rozmawiamy o rzeczach, też parafrazuję, mało ważnych, o jakichś bzdurach i tak dalej. No, jest też apel, żebyśmy zmądrzeli w tej kwestii, więc pytanie, co my byśmy odpowiedzieli takiej osobie, która no ma jakiś apel do nas, może też w tym apelu zawarte jest jakieś pytanie, czemu nie mówimy o tym, że się mordują ludzie, czy morduje ludzi za naszą wschodnią granicą. Może byśmy o tym powiedzieli akurat, bo też gdzieś tutaj to miałem zapisane, ale akurat ten temat też no, został wcześniej wywołany, więc no jakbyśmy, nie wiem, jedną śmierć z drugą śmiercią zestawili, czy w ogóle to jest porównywalne życie z życiem, śmierć ze śmiercią.
Myślę, że my mówimy właściwie o tym samym. To znaczy, każde życie jest tak samo wartościowe. I jeżeli mówimy o tym, i tak jest, że życie człowieka się zaczyna od tego momentu poczęcia, aż do naturalnej śmierci, tak? Tak jak też w tym naszym pytaniu dzisiejszym. Czyli no, bardzo bolesne jest to, co się dzieje na Ukrainie i my tego wcale nie negujemy, że tego nie ma. A jednocześnie mówimy też o tym życiu, które już jest, a które jeszcze jest w łonie matki i to też już jest życie i nie możemy tego jakoś wartościować, że jedno jest właśnie bardziej wartościowe, że to, które ginie na Ukrainie jest bardziej czy mniej wartościowe od tego, które ginie w łonie matki, bo to jest, każde życie jest tak samo wartościowe. No to może być takie trudne do przyjęcia, ale no, na Ukrainie jest teraz taka wojna, którą my widzimy i to jest naprawdę straszne, co się tam dzieje i że tam giną też niewinni ludzie, też szczególnie tam giną dzieci i w taki okrutny sposób są zabijani. A jednocześnie mamy też taką wojnę, której nie widzimy i o której my teraz też może w tym odcinku jakoś, o której szczególnie mówimy, czyli tą wojnę właśnie z dziećmi nienarodzonymi. To też jest taka wojna, tylko że ona nie jest tak bardzo widoczna jak ta, która teraz się dzieje za naszą wschodnią granicą. Ale jest tak samo okrutna i no, każde wystąpienie przeciwko życiu ludzkiemu to jest też wojna. Można by tak powiedzieć, więc no troszeczkę mi przykro, kiedy słyszę taki komentarz, bo no wiemy, że to, co się dzieje, jest straszne. Jednocześnie to, o czym my mówimy, też jest straszne i nie można tego po prostu jakoś moim zdaniem wartościować. I, no i to nie są głupoty, o czym mówimy, ponieważ jak jeżeli nie szanujemy tego życia już od jego początków, to ciężko nam będzie szanować potem życie na każdym jego etapie. Też tutaj mi się przypominają słowa świętej matki Teresy z Kalkuty, która mówiła, że jeżeli matka może zabić własne dziecko, co powstrzyma mnie i ciebie, żebyśmy nie pozabijali siebie nawzajem. I niestety my to teraz widzimy tak namacalnie na Ukrainie.
Mhm. Wczoraj też na naszej antenie gościł ksiądz biskup Jan Sobiło właśnie z Ukrainy, z jednej z diecezji na wschodzie kraju i powiedział też no prawie, że w temacie naszej audycji dzisiejszej, tylko jakby na drugim biegunie powiedział, że często mówimy o poszanowaniu życia od poczęcia do naturalnej śmierci, a widzimy dzisiaj, czy w tych dniach na Ukrainie wiele tych nienaturalnych śmierci, czyli śmierci, których być nie powinno jeszcze, mówiąc tak bardzo konkretnie. Mówił o takim stawianiu siebie w roli Pana Boga, w roli tego, kto decyduje o życiu, o jego braku. No, oglądamy te obrazki, patrzymy, więc pytanie też może od razu, co zrobić, jak się tego nauczyć, albo jak się nie dać nauczyć zabijać drugiego człowieka, nawet na wojnie. Wiadomo, że jest kwestia no, też pewnej obrony własnej. Natomiast jak się nauczyć tego, by szanować tego drugiego człowieka do naturalnej śmierci? Idziemy w drugim kierunku, mówimy znowu o eutanazji tak zwanej, prawda? O tym, że no, ktoś już jest chory, nieproduktywny, niepotrzebny, może niedołężny, niepełnosprawny i tak dalej. Więc pytanie, no jak tutaj się edukować wzajemnie?
Ja jeszcze chciałam wrócić troszeczkę do tematu, bo wydaje mi się, że też takie komentarze mogą być przyczyną też nieświadomości, na przykład jak aborcja w ogóle wygląda i jak bardzo to jest makabryczny proceder, bo jeśli, no nie wiem, taki zwykły człowiek na ulicy, zastanawiam się, czy w ogóle wie, jak takie procedury wyglądają, że to dziecko jest często rozrywane na kawałki, wyjmowane kawałek po kawałku na przykład. Przepraszam, że tak obrazowo mówię o tym, ale tak to się dzieje. I też taka z ostatnich dni historia ze Stanów Zjednoczonych, gdzie dopuszczana jest późna aborcja, to w wielu stanach też jeszcze znaleziono 5 ciałek dzieci. I jest podejrzenie, że te dzieci po prostu urodziły się żywe, część z tych dzieci, i po prostu były zabite po narodzeniu. I teraz jaka jest różnica, czy i też niektóre z tych dzieci rodziły się i w trakcie tego porodu po prostu została im przecięta szyja i wyssany mózg. No to jest po prostu makabryczne. I teraz już to jest nielegalne w Stanach Zjednoczonych, ale po prostu to jeszcze się dzieje. Po prostu ludzie uważają, że granicą człowieczeństwa jest wyjście z łona matki. No ale to dziecko jest tak samo duże w środku, jak i na zewnątrz. I teraz, czy to jest czyn zabroniony, a to nie jest czyn zabroniony? I teraz wydaje mi się, że no jak sobie pomyśleć, że tych aborcji nawet no, na Ukrainie było około 1 000 000 rocznie, zanim nawet wybuchła ta wojna. I wiele po prostu tych dzieci było, też dziecko czuje ból. To Marysiu, możesz mi pomóc, od którego momentu?
Od 7 tygodnia tak. Są receptory bólowe. Koło 20 już w całym ciele odczuwa ból, ale też już wcześniej reaguje na przykład na muśnięcie warg, w okolicy warg też reaguje obkręcaniem się, więc no, dziecko już czuje od, no, właściwie można powiedzieć, od tych pierwszych tygodni życia już tam te receptory się pojawiają i te pierwsze odczuwanie takie też się pojawia.
Więc to też jest tak, że ludziom się wmawia, to dziecko nic nie, to coś, prawda, nie nazywa się dzieckiem. Mówi się, też słowa są bardzo ważne, terminacja ciąży. Co to jest terminacja ciąży? To jest zabicie dziecka, które kobieta ma w swoim łonie. I wydaje mi się, że też właśnie o czym mówiliśmy, że ta dzisiejsza kultura właśnie zmienia słownictwo. I przez to słownictwo jest nam zmieniane całe myślenie o tym, jak to wygląda. Więc też zachęcam, żeby po prostu uświadomić sobie, jak bardzo to jest makabryczny proceder i że właśnie to są ofiary największej wojny, która się dzieje dzisiaj na świecie. Mhm.
Zaraz wrócimy, bo jest telefon, dobrze? Proszę bardzo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziś.
Teraz i zawsze.
Telefonuje Łukasz z Radomia, właściwie z trasy z Warszawy do Radomia. Przysłuchujemy się z żoną, jadąc samochodem, tej bardzo ciekawej audycji i chcemy podzielić się krótką refleksją na temat tego, jak można chronić ludzkie życie od poczęcia do naturalnej śmierci na przykładzie naszego miasta, Radomia. Mianowicie u nas w Radomiu działa Okno Życia, prowadzone przez siostry, które swoją posługę pełnią w naszym mieście. I Wielki Piątek, czyli parę dni temu, jedna z matek, zapewne młodych osób, zdecydowała się na to, aby urodzone dziecko dostało nową szansę w życiu. Zostawiła to dziecko w tym oknie życia. Bodajże jest to czwarte bądź piąte dziecko pozostawione w tym radomskim oknie. Także są różne inicjatywy. Na pewno zdecydowana obrona ludzkiego życia jest skupiona wokół Kościoła katolickiego, czego przykładem są chociażby te okna życia i coraz większe uświadamianie polskiego społeczeństwa, czym jest ludzkie życie i kiedy ono właściwie się rozpoczyna. Ja jako ojciec trojga dzieci z dumą patrzę na ludzkie życie i staram się go bronić, nie tylko ja, ale moja żona. Można również wyrażać wszelkie dezaprobatę oraz swój sprzeciw, kiedy te środowiska liberalno-lewicowe, chociażby skupione przy strajkach kobiet, te czarne marsze, które miały miejsce, można robić kontratak, mówię tu oczywiście w cudzysłowie, w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu, jeżeli te kobiety wykazywały swój czarny kolor i nazywały swoją inicjatywę Czarnym Piątkiem, to my na przykład z żoną wówczas na naszych mediach społecznościowych udostępnialiśmy zdjęcia w białych barwach, nazywając ten dzień Białym Piątkiem. Bo przecież nie ma większej wartości niż ludzkie życie, nie ma większej wartości niż dziecko, które jest niejako kontynuacją życia rodziców i nowym początkiem ludzkiego życia. Także bardzo serdecznie dziękuję za tę inicjatywę. I dziękuję Radiu Maryja za to, że zawsze od początku stoi na straży ochrony ludzkiego życia, od poczęcia do naturalnej śmierci i uświadamia często tych nieuświadomionych, kiedy to właśnie życie się rozpoczyna. Byłem przy każdym porodzie swoich dzieci, a mam dwie córki i jednego syna. I to jest najpiękniejszy moment w życiu rodziców, właśnie przyjście dziecka na świat. Polecam każdemu mężczyźnie, który jest wraz z żoną, przeżywa ten okres ciąży, bo jest to wspólne przeżycie w małżeństwie. Nie tylko jest to stan błogosławiony wśród kobiety, ale mężczyzna też przeżywa ten okres 9 miesięcy. A ten kulminacyjny moment w postaci porodu pokazuje, jaką rolę w życiu naszego świata pełnią kobiety. I nadaje o wiele większego szacunku do tej płci pięknej, jaką jest właśnie kobieta. Także każdemu też polecam, aby był przy porodzie. Dziękuję bardzo, szczęść Boże i pozdrawiam Radio Maryja i wszystkich radiosłuchaczy.
Dzięki, Łukaszu. Pozdrawiamy, dobrej drogi życzymy. No właśnie, te inicjatywy, o których Łukasz wspomniał, czarne czy białe, to jest tylko taki znak zewnętrzny, ale też wymowny, też dużo pokazujący. Może coś zagramy? Ada jeszcze chciała, może
Miło
się
mi taka refleksja właśnie Dobrze. Przyszła po wysłuchaniu właśnie tego telefonu tutaj Łukasza, prawda, że jaką ogromną rolę w ochronie życia odgrywają środowiska rodzinne, prawda, tutaj rodzina, że jeśli jest takim miejscem wzrostu, prawda, takiego stawiania się tego człowieka, że od początku to życie jest szanowane, prawda, przyjęte, tak traktowane z godnością, z taką wartością, że jest radość w ogóle z tego życia, takie czekanie, aż to życie się po prostu pojawi, prawda, no to zupełnie inne jest potem podejście dzieci po prostu, które dorastają, prawda, jak one dorastają, to wiedzą, że to życie trzeba szanować i w taki sposób odnoszą się też gdzieś tam do innych, bo na przykład jak się posłucha świadectw takich byłych aborcjonistów, no to tam jest właśnie często tak, że te środowiska właśnie rodzinne no właśnie pokazywały, że tam nie było właśnie miłości, nie było tych więzi, była taka oziębłość, prawda, emocjonalna. Często gdzieś tam dochodziło do rozwodów, prawda, do jakichś takich rozpadów. No i to po prostu też były takie świadectwa, że na przykład było dużo dzieci, prawda, jak było dużo dzieci, no to gdzieś tam potrzeby wszystkich dzieci nie były jednakowo gdzieś tam zaspokojane, no i przez to tak jakby w tych dzieciach rodziło się tak jak, no, takie przekonanie, że rodzina nie jest błogosławieństwem, że te dzieci nie są błogosławieństwem, tylko bardziej takim, brzydko mówiąc, przekleństwem, prawda, w taki sposób było tak ujmowane, no i potem to w nich po prostu rodziło gdzieś tam takie pierwsze myślenie po prostu o życiu, prawda, i takie po prostu potem wchodzenie w dorosłe życie właśnie z takimi myślami i przez to podejmowanie takiej konkretnej pracy, która właśnie służy gdzieś tam zabijaniu życia. Także to świadectwo właśnie Łukasza bardzo pokazuje właśnie, jak ważną rolę odgrywa tutaj rodzina.
Chociaż ja tak mam też taką myśl, że właśnie rodzina, ale przede wszystkim tutaj właśnie też piękne świadectwo i tej roli mężczyzny właśnie, tylko że mężczyzna daje jakby takie poczucie odpowiedzialności i na pewno żona właśnie słuchacza, który do nas dzwonił, na pewno czuła się zaopiekowana, zatroszczona, a wiele kobiet, które gdzieś tam decyduje się na aborcję, czy myśli o aborcji, nie ma czegoś takiego i mężczyźni wokół jej, czy to ten mężczyzna, który jest ojcem dziecka, czy jakaś rodzice, czy gdzieś tam lekarze, czy coś, gdzieś właśnie jakby nie dają tego wsparcia, nie dają tego poczucia bezpieczeństwa, no i wtedy to jest jakaś taka, jakby nie ma tego wsparcia, no i jest to, co pojawiają się te myśli właśnie o grzechu aborcji.
I to właśnie pokazuje też rolę taty, tak, który stoi przy tej mamie, bo bez niego też, bez takiego wsparcia, kiedy jest taka sytuacja, że ta mama zostaje zostawiona, czasami tak się dzieje, no to no właśnie ona częściej się decyduje na taki krok, jakim jest aborcja, na taki dramatyczny krok. Więc myślę, że czasami też za mało może mówimy o tej roli taty, o roli ojca tego dziecka, bo to przecież też jest jego dziecko. To nie jest tylko tak, że kobieta z tym nie powinien zostawiać z tym kobiety samej, tylko jako mężczyzna też powinien brać odpowiedzialność także za to dzieciątko, które jest też jego dzieckiem.
Ale też właśnie świadectwa pokazują właśnie, że było coś takiego, że mężczyzna na przykład był pod kliniką właśnie aborcyjną i pokazywał, że on chce, i opowiadał się za tym życiem. Bardzo nawet płakał, prawda, żeby to życie nie zostało odebrane i w tym momencie gdzieś tam nie został dopuszczony właśnie do tego głosu, prawda, więc tutaj właśnie też taka ogromna rola tych właśnie mężczyzn, że są też mężczyźni, którzy rzeczywiście chcą walczyć o to życie, chcą bronić tego życia i to jest właśnie takie też niesamowicie istotne. Tej ochronie, prawda? Żeby uwzględniać tych mężczyzn, ich zdanie.
A jeszcze chciałam dodać ostatnią rzecz, żebyśmy też zostali dobrze zrozumiani. A propos rodzin wielodzietnych, że tutaj Ada podała taki negatywny przykład właśnie tego, że ktoś miał niezaspokojone potrzeby, ale z reguły w rodzinach wielodzietnych właśnie, gdzie te wartości są przekazywane, to dla nich jest naturalna właśnie obrona życia przez to, że te dzieci się rodzą i oni to widzą i po prostu widzą, jak to życie też się rozwija. Więc to też jest, myślę, takie duże świadectwo właśnie tych rodzin, które właśnie decydują się, żeby mieć więcej tych dzieci i to same dzieci się uczą po prostu przez bycie ze sobą, przez patrzenie, o, mamie rośnie brzuch i mama tłumaczy, że kolejne po prostu dziecko jest, a właśnie jeśli osoba jest jedynakiem, no to może być mu trudno to zrozumieć, prawda? Jeśli nie widzi swojej mamy właśnie w stanie błogosławionym albo nie ma tego tak bardzo namacalnie w swoim domu.
O tych rolach mężczyzn też, mam nadzieję, powiemy sobie za chwilkę. Mają instrumenty nasi goście dzisiaj ze sobą, więc też udało się namówić, żeby coś nam zagrali i zaśpiewali przy okazji. Powiem, bo tego nie widać. Marysia ma skrzypce, Agnieszka gitarę, Ada i Michał głosy piękne też będą śpiewać. A co będziecie śpiewać? Jeszcze powiedzcie, czy już wiadomo?
Chcemy zaśpiewać, zagrać taką piosenkę pod tytułem Piękna Pani Guadalupe, też inaczej tytuł to Za Nienarodzonych. To jest taka piosenka, którą napisałam. Gdzieś tam też z pomocą Ducha Świętego, tak ufam. No właśnie w kontekście ochrony życia. Kiedyś widziałam taki filmik przedstawiający to, o czym Agnieszka mówiła, czyli właśnie taką późną aborcję. No i tak jakoś mnie to do głębi poruszyło i po prostu jakoś tak... To jakoś tak ta piosenka powstała. Ja też wiem, że to nie było takie ode mnie, bo jakoś tak nagle... No ja zazwyczaj nie piszę, nie piszę piosenek. To jest właściwie jedyna taka, która gdzieś tam powstała, tak jest gdzieś tam publicznie dostępna, że tak powiem. Więc po prostu nagle przyszła mi jakaś taka melodia i też jakieś takie słowa i myślę, że to jest taka piękna modlitwa właśnie do pięknej Pani Guadalupe, czyli tej Matki Bożej z Guadalupe, która jest patronką życia poczętego. Właśnie modlitwa za te wszystkie dzieci, które są zagrożone, za wszystkie mamy, za nas wszystkich, żebyśmy też trwali w takiej wierności, żebyśmy też trwali w tej czystości, bo to też ma, tak jak mówiliśmy, taki ogromny związek z ochroną życia. Więc zachęcamy, żeby tak wsłuchać się też w słowa tej piosenki i żeby to też potraktować jako taką naszą modlitwę.
Pięknie. To modlimy się za...
Czysta Panno Święta, ratuj Twe bezbronne dzieci. Tyś bez grzechu jest poczęta. Nosisz Syna w swoim łonie, choć i świat temu zaprzecza. Weź te dzieci w swoje dłonie. Boże i człowiecza, nosisz Syna w swoim łonie, choć i świat temu zaprzecza. Weź te dzieci w swoje dłonie, Matko Boża i człowiecza. Spójrz na losy Twoich dzieci, świat dziś życie im odbiera, a Ty jesteś Matką życia. Ocal życie im, Maryjo, Tyś patronką wszystkich matek. Wszystkich matek, które skarb ten w sobie noszą, dodaj siły i odwagi. W chwilach zwątpień przyjdź z pomocą. O niepokalana mamo, chcemy dziś Ci wynagrodzić każde to poczęte życie, co nie mogło się narodzić. Święta Panno i Dziewico, pomóż wytrwać na w czystości. Od poczęcia do starości,
miłości. Niech bronimy zawsze życia, od poczęcia do starości.
Pięknie na żywo zespół Guadalupe. Ta modlitwa, utwór, który też jest no, pięknym uzupełnieniem tego, o czym mówimy. Muzyka to też jest coś, co wyraża to, co jest w sercu człowieka i myślę, że tak jak Marysia powiedziała, że jakoś Pan Bóg przez nią dał nam ten utwór, tak i myślę, że on pomoże i niech będzie też taką otuchą dla tych wszystkich, którzy troszczą się, którzy walczą o życie, którzy zabiegają o to, żeby to życie było chronione i ważne od samego początku, od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Z nami jest wspólnota Guadalupe. 23 nam na zegarach już dochodzi. Zawsze nam brakuje czasu, jak wy jesteście. Ja nie wiem, jak ten czas tak szybko leci. Trzeba będzie chyba wydłużać czas wzrastania. Paweł napisał, to jest mąż, a Agnieszki nie mógł przyjechać dzisiaj. W pierwszej kolejności to mężczyzna powinien chronić życie. Gdybyśmy my jako mężczyźni byli odpowiedzialni, wierni i tak dalej, w skrócie prawdziwie męscy, w wielu przypadkach udałoby się uniknąć zbrodni aborcji. Interakcji ma 11 na ten komentarz. Ja też kiedyś się przygotowywałem do tego dzisiejszego spotkania z wami, to tak sobie pomyślałem, że chyba nie spotkałem, nie wiem, może wy widzieliście dom samotnego mężczyzny z dzieckiem na przykład. Są domy samotnej matki, prawda? Czyli te matki, no mówiąc brutalnie, często wykorzystane i pozostawione same sobie. I to jest dramat z jednej strony tak, bo zostawia mężczyzna, który powinien to dziecko, które poczęło się też z jego woli, powinien je przyjąć i pokochać. Z drugiej strony takie samotne matki często są no też zostawione przez najbliższych. Tak się stało, to sobie teraz radzi. Muszą takie domy samotnych matek powstawać, bo mężczyzna dezerteruje, ucieka, tak jak napisał też Paweł. Jeżeli mężczyzna nie jest prawdziwie męski, nie potrafi wziąć, jak to się czasem, nie wiem, czy tak się jeszcze mówi, ale mówiło się na klatę tego, no, co się wydarzyło, bo czasem coś się wydarzy i trzeba się z tym zmierzyć, to gdyby mężczyzna był rzeczywiście męski i miał te cechy prawdziwego mężczyzny, ojca, opiekuna, świętego Józefa, to jest taki chyba najlepszy przykład, to takich sytuacji by nie było, nie musiałoby być. Michała chciałem zapytać, bo jest jeden w tym gronie, żeby się jakoś obronił i ten rodzaj męski obronił, ale pytanie, no właśnie jak to zrobić, jak też się mierzyć z takimi sytuacjami, które przychodzą, które nie są wcale łatwe. No jak i co zrobić, żeby z tego wszystkiego mimo wszystko wyprowadzić dobro?
Znaczy, przychodzi mi taka myśl pierwsza, że to wszystko, o czym ojciec mówi, i też te samotne matki porzucone, i też nawet grzech aborcji i inne też trudności życiowe, zaczynają się od właśnie tego, że ktoś zaniedbuje gdzieś tą troskę o czystość. Najpierw o czystość serca, czystość myśli, a później czystość ciała, czystość taką seksualną i to wszystko. I jakby gdyby tak wrócić, jakby cofnąć się, wrócić do korzeni, to jakby szczególnie właśnie u mężczyzny, to zaniedbanie tej czystości bardzo widać, że jakby przy zaniedbaniu czystości jakby jakby życie się posypuje, że jakby coraz trudniej jest robić jakieś rzeczy, coraz trudniej jest osiągać swoje cele, nawet wstawać rano o jakiejś tam określonej godzinie czy coś takiego. I jakby ta troska o tą czystość jest jakby daje człowiekowi taką jakby jakąś siłę, energię, taki układa jego życie, sprawia, że on jest jakoś tak, ma jakoś tak zorganizowany jest. No i przez to wiadomo, że jak taka troska o tą czystość jakby sprawia, że też no, nie będzie popadał w różne grzechy, w grzechy związane właśnie z seksualnością, nie... ze współżyciem pozamałżeńskim jakimkolwiek, które zawsze prowadzi do czegoś złego, czy mnóstwo innych konsekwencji. Także jeśli miałbym coś powiedzieć, no to tutaj naprawdę warto mężczyznom doradzić to, żeby przede wszystkim troszczyli się o tą czystość, patrzyli na swoje koleżanki gdzieś tam, które mają jakieś dziewczyny w swoim towarzystwie, sposób czysty, taki tak jak Pan Bóg na nie stara się patrzeć. Gdzieś unikali wszelkiego rodzaju pokus, wszelkiego rodzaju rzeczy, które mogą tej czystości odciągać. No i to jest takie, co miałbym powiedzieć, taka myśl. I wtedy, kiedy mężczyzna jakby troszy się o to, pracuje na tą czystość, no to jest mu wszystko o wiele łatwiej w życiu osiągnąć.
Teraz kobiety. O mężczyznach.
Może o mężczyznach też za chwilkę. Chciałabym się odnieść do właśnie tego związku czystości też z ochroną życia. Już konkretnie mówiąc też o antykoncepcji. Bo mogłoby się wydawać, że... antykoncepcję stosuje się po to, żeby zmniejszyć liczbę aborcji. Takie też są argumenty, że przecież jak udostępnimy na szeroką skalę antykoncepcję, no to aborcji będzie mniej, no bo będziemy zapobiegać poczęciom. Jednak mnie to zaskoczyło, jak się tego dowiedziałam. Tak się nie dzieje, wręcz przeciwnie. Jak jest więcej antykoncepcji, to jest też więcej aborcji. Też zachęcam w ogóle do sięgnięcia do takiej ciekawej lektury. To się nazywa Ekologia prokreacji. To jest taka książka wydana przez Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka. Tam jest wiele takich argumentów naukowych, różnych badań, z różnych artykułów naukowych, więc jakby ktoś chciał tak dokładniej sobie się dowiedzieć tych różnych rzeczy, to też zachęcam. Ale może taki jeden przykład odnośnie tego związku antykoncepcji właśnie z aborcją. To badanie już sprzed kilkunastu lat, ale myślę, że wciąż aktualne. Odsetek kobiet stosujących antykoncepcję w Hiszpanii w latach 1997-2007 wzrósł z 49,1% do 79,9%, czyli o 30 punktów procentowych około. I w tym samym czasie wskaźnik aborcji wzrósł z 5,52 do 11,49 aborcji na 1000 kobiet. To były badania prowadzone w tym samym czasie, więc i to takie właśnie w pewnym okresie czasu. Widać, że ten związek jest. I jak to można wytłumaczyć? No skoro nie chcemy przyjąć dziecka przed jego poczęciem, mamy już takie jakby od razu takie nastawienie, że boimy się tego życia, że jakoś no nie chcemy go po prostu przyjąć, no to nie stanie się przecież nic takiego raczej, że jeżeli to dziecko się pocznie, a często też tak jest, że te metody antykoncepcyjne zawodzą, no to ta nasza postawa jakby będzie taka konsekwentna raczej, czyli że jeżeli nie chcieliśmy tego dziecka przed jego poczęciem, no to nie będziemy też chcieli go po jego poczęciu, no więc naturalną konsekwencją tutaj jest myśl o aborcji. Natomiast odnośnie jeszcze czy tego związku, tej decyzji o aborcji z właśnie ze środowiskiem, też ze wsparciem czy rodziny, czy ojców, to tutaj też tak może naukowo chciałabym kilka takich cytatów przytoczyć, że 69% kobiet dokonujących wczesnej aborcji, 62% poddających się późnej aborcji, wśród przyczyn jej dokonania wymieniało obawy o reakcję innych osób na posiadanie dziecka. Na przykład. Lub presja partnera stanowiła przyczynę decyzji 38% przypadków, zarówno wczesnej, jak i późnej aborcji, natomiast presja innej osoby miała miejsce w 30% przypadków i wczesnej, i 48% późnej aborcji. Więc widzimy, że no, ta mama często jest, jeżeli może jakoś w sposób taki trochę niespodziewany, można powiedzieć, doszło do tego poczęcia, no chociaż wiadomo, że jak kobieta się decyduje na współżycie, no to no jest gdzieś tam myśl, że ze współżycia właśnie może począć się dziecko. No to właśnie ta kobieta często jest w takich różnych skrajnych emocjach i często właśnie ona potrzebuje takiego wsparcia i ze strony ojca, dziecka, i ze strony właśnie rodziny, więc to też myślę dla nas takie wyzwanie, żebyśmy z taką wielką miłością, z takim wielkim szacunkiem podchodzili do każdej kobiety, która jest w stanie błogosławionym, bo tak jak już wspominałam, naprawdę te nasze słowa, czy nasze takie gesty, nawet takiej troski właśnie, zapytania, czy może w czymś trzeba pomóc, czy po prostu porozmawiania, takiej też otwartości, to może mieć bardzo duży wpływ na to, jak ta kobieta postąpi.
Ja jeszcze chciałam dodać a propos związku antykoncepcji i aborcji. Może niektóre osoby nie wiedzą o tym, ale pigułki antykoncepcyjne również mają działanie aborcyjne, wczesnoporonne. Antykoncepcja w swojej nazwie oznacza przeciw poczęciu, czyli celem jest, żeby po prostu nie poczęło się życie. Ale pigułka antykoncepcyjna jest tak zrobiona, że jeśli nawet pocznie się to życie, to powoduje, że właśnie ten zarodek nie jest w stanie przedostać się do macicy poprzez właśnie zwolnienie perystaltyki jajowodu na czas, po prostu, żeby mogło się zagnieździć. I drugim takim właśnie działaniem aborcyjnym pigułki antykoncepcyjnej jest to, że właśnie zmienia wyściółkę macicy i przez to też dziecko nie może się zagnieździć, jeśli już się pocznie. Więc może być tak, że po prostu kobiety, które stosują antykoncepcję, poczęły już wiele dzieci i nie wiedzą o tym. Po prostu te dzieci umierały na takim bardzo wczesnym etapie. Więc to też, no, to jest grzech przeciwko życiu. I te kobiety mogą być nieświadome po prostu takich działań. I jeszcze a propos właśnie mężczyzn, to też taka myśl, że pierwsze kobiety, feministki, te prawdziwe, które walczyły o prawa kobiet, one walczyły przeciwko aborcji, bo one uważały, że właśnie to ciemięży kobiety, że to właśnie mężczyzn pozbawia odpowiedzialności za to życie. I one chciały właśnie, żeby mężczyźni wzięli odpowiedzialność za to życie, a nie pozbawiali się tego problemu, prawda, w cudzysłowiu. Jeśli wykorzystali pewną kobietę, no to o wiele łatwiej jest pozbyć się, właśnie zabić dziecko, niż wziąć odpowiedzialność za to. I właśnie dlatego pierwsze te ruchy feministyczne, nawet są takie zdjęcia, że kobiety idą z wózkami i właśnie są bardzo pro-life'owe. Dlatego zachęcam wszystkie osoby, które chcą właśnie takiego właśnie praw kobiet strzec, no to strzeżcie życia, nawet tych nienarodzonych kobiet. Które,
to też są kobiety. To też są kobiety. Też ważne.
Tak.
Słuchajcie, Olaf napisał właśnie, tak jakby podsumowując to, o czym mówimy, w jaki sposób chronić życie od poczęcia do naturalnej śmierci. On pisze krótko, po pierwsze przez modlitwę, po drugie przez edukację. Z tego, co mówicie, to jest namiastka tej wiedzy, którą mamy. No to są już bardzo konkretne informacje i myślę, że tylko totalny ignorant albo ktoś, kto nie chce tego usłyszeć, powie, że jest inaczej, że on wie, czy wierzy, czy ma jakieś przekonanie, ale to jest wiedza, o której wy mówicie, więc trudno powiedzieć, że ktoś powiedział albo udowodnił, że jest inaczej. Pisze też do nas na przykład Piotr, przede wszystkim przez stałą modlitwę, a w sposób bardziej fizyczny warto uświadamiać opinii publicznej, że dziecko jest dzieckiem od poczęcia i już od poczęcia posiada matkę i ojca. Nie jest to ciało matki, to też jest czasem ważny argument, prawda, że kobieta na czarno ubrana często w tych czarnych marszach mówi, że ma prawo do swojego ciała i ma prawo decydować o tym, co ze swoim ciałem zrobić. To jest odrębne ciało, pisze Piotr dalej, posiadające inne DNA. Wartość w polskim prawie osoby poczętej, jeszcze nienarodzonej, podkreśla nawet fakt, że może zostać spadkobiercą. Tego na przykład nie wiedziałem.
Tak, to jest prawda, ponieważ dziecko po wszczęciu tego procesu dziedziczenia, po otwarciu spadku, już poczęte może być spadkobiercą. To jest właśnie cytat z... Tak,
ważnych
dokumentów, które najwyżej zaraz dopowiem.
Jasne, ale tak, to jest potwierdzenie tego, że my tutaj nie wymyślamy jakiejś ideologii, tylko posługujemy się faktami, które są oczywiste, które są poparte wiedzą naukową i Bogu dzięki, z roku na rok ta wiedza jest coraz większa, tak jak mamy świadomość dzisiaj większą, że to jest już życie, że to jest od samego poczęcia już człowiek. No właśnie pytanie, czy człowiek, bo to, że życie już jest, to niektóre feministki też jeszcze jakoś potrafią przyjąć, ale czy temu życiu nadadzą imię człowieka, to jest też pytanie, czy jakiegoś zlepka kumrek, czy czegoś po prostu nieokreślonego, mniej wartościowego, no bo choćby też dziękuję za to, że powiedzieliście o tym argumencie, że człowiek no, w którymś tam tygodniu już zaczyna odczuwać. No ale nawet gdyby nie odczuwał bólu, tak, to czy wolno go po prostu pozbawić życia, no bo on jeszcze nie czuje, no i wszystko mu jedno, prawda?
To tutaj bym chciała jeszcze dopowiedzieć dwie rzeczy, jeśli mogę. A propos tego spadku, to jest kodeks cywilny, artykuł 927, można sobie sprawdzić. I a propos tego odczuwania, też mam tutaj taki cytat z badań, że pierwszą reakcję motoryczną obserwuje się za pomocą ultradźwięków już u płodów w wieku 7,5 tygodnia w postaci ruchu całego ciała oddalającego je od bodźca. No i pierwszą częścią ciała reagującą na dotyk jest okolica ust, około 8 tygodnia ciąży. Więc tak jak ojciec wspominał, już takie małe dzieciątko odczuwa. No ale to nie jest też, to nie świadczy o jego człowieczeństwie, bo człowiekiem jestem od poczęcia, tak? Jeżeli jestem potomkiem dwojga ludzi, no to nie mogę być jakąś żabką, kotkiem czy czymśkolwiek innym. Jestem już człowiekiem od poczęcia. No i też pojawia się czasem taki argument, że właśnie, no na przykład jeszcze nie jest zdolny odczuwać bólu, albo jeszcze nie ma takiego stopnia świadomości jak człowiek dorosły. No jeżeli na przykład teraz poszłabym spać, to też nie będę miała takiego stopnia świadomości jak w tej chwili, kiedy mówię. No to nie znaczy, że będę wtedy w mniejszym stopniu człowiekiem. Albo jak są sytuacje, że na przykład ktoś ma poważny wypadek i nagle znajduje się w śpiączce, albo nawet w stanie wegetatywnym, czy to znaczy, że w chwili wypadku utracił swoje człowieczeństwo? No nie. No więc to są takie argumenty, które no w dość łatwy sposób też można obalić, bo no te wszystkie czynniki nie świadczą po prostu o tym, że jesteśmy czy nie jesteśmy ludźmi. Chociaż niestety się pojawiają.
Ja mam jeszcze taką jedną refleksję, przyszła mi taka na myśl, bo tutaj kilka razy przytoczyliśmy już te czarne marsze, które się działy gdzieś tam już ponad rok temu, jesienią. Ale mam taką myśl, nawet taki jeden kapłan mi to tak jakoś tak uświadomił, że bardzo dużo, w szczególności młodzieży, dziewcząt, które tam były takie młode, nastolatek, one tak do końca nie zdawały sobie sprawy, konsekwencji w ogóle, co one tam robią, po co one tam są i czego one bronią jakby. To trochę takie jakby się ich zapytać, co tam robisz tego, no to jakieś prawa kobiet, coś tam tego, ale dokładnie o co chodzi, tego jak, to nie wiadomo o co chodzi. Jakby nie zdaje sobie sprawy, nie rozumie, jakiś taka oznaka buntu, wszyscy wyszli, to ja wychodzę. I o co chodzi? To też jakby patrząc dla nas troszkę taki wyrzut może dla nas, że jakiejś takiej po prostu spojrzenia troszkę takiej perspektywy i jakby w szczególności oczami właśnie na przykład młodego człowieka, jakiejś młodej dziewczyny, której nikt nigdy może z nią nie porozmawiał o tym właśnie, jakie są konsekwencje współżycia gdzieś poza małżeńskiego, jak w ogóle dziecko się rozwija, to o czym my tutaj teraz mówimy, jakby w ogóle takiej jakiejś takiej edukacji, właśnie uświadomienia i takiej otwartości na też perspektywę spojrzenia tej osoby, która gdzieś może jest przesiąknięta liberalnymi mediami, internetem, Facebookiem, prawda, gdzie po prostu tam jest jakby przekaz jednolity, no nie, tam nie ma żadnej dyskusji, że tutaj jakby, że mówi się, że współżycie jest dobre, że tam tego i w ogóle, no to później taka osoba jakby wychodzi na ulicę, no bo przeczytała tak w internecie, no nie, i jakby troszkę takie, nie wiem, czy też nie było zaniedbań gdzieś po naszej stronie, gdzieś tam osób, które są jakby może jakoś znamy, wiemy wszystkim o tym, że no gdzieś może zabrakło tej edukacji i tego, żeby po prostu gdzieś tak uświadamiać, rozmawiać na ten temat i po prostu gdzieś, żeby to gdzieś tak żyło gdzieś w naszej społeczności, gdzieś, nie wiem, gdzieś w jakichś katechezach, prawda, gdzieś w szkole, w kościele, gdzieś, żeby to, ten temat jakby gdzieś jest jakimś takim tematem pomijanym, gdzieś o tym mało się mówi, a jednak warto, no nie, że ta edukacja jest jednak bardzo ważna, bo przez to też otwieramy oczy. Nawet pokazując takie małe modele dzieci, które się rozwijają, że to też otwieramy oczy i pokazujemy to, no nie? W szczególności osobom młodym. Tutaj mam na myśli osoby młode.
Ja też zachęcam do sprawdzenia sobie, jak wyglądają właśnie te dzieci poczęte. Na tej stronie Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka promyślniklife.pl można znaleźć taką galerię dziecka poczętego i tam są przepiękne, przecudowne zdjęcia właśnie tych dzieci, które się rozwijają w łonie mamy. No i no, ja tak jak patrzę na te zdjęcia, to naprawdę czuję dużo takiego ciepła i takiej radości też, że naprawdę te dzieci też są takie piękne po prostu. No i może to też komuś jakoś tak uświadomi, że to nie jest właśnie jakiś zlepek komórek, tylko że to jest naprawdę już człowiek.
Wszyscy jesteśmy zlepkiem komórek, tak naprawdę.
Wszyscy, tak.
Od tej komórki powstaliśmy i zlepek komórek. No to można tak powiedzieć, że każdy z nas jest zlepkiem komórek, tak naprawdę.
Tak, tak, troszeczkę no, wyśmiewając te teorie, tak, zlepka komórek, który jest nic nieznaczący, a jednak od tych dwóch komórek, czy jednej komórki, która na początku jest, no jesteśmy ważni. Mamy jeszcze telefon, prosimy bardzo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze
i teraz i zawsze.
Dzwoni Sylwia z Radomia, a w zasadzie z trasy. Jadę razem z mężem, który dzwoni tutaj na...
Z Łukaszem. No, nie wytrzymałaś. Prosimy,
tak,
słuchamy cię.
Mamą trójki maluchów i tutaj chciałabym odnieść się do wypowiedzi jednej z pań, która się wypowiadała na temat wsparcia osób trzecich właśnie w tym procesie i całym okresie ciąży, tym takim wczesnym. Że ważne to jest nie tylko, żebyśmy oczekiwali tego wsparcia ze strony mężczyzn, no ważne jest wsparcie ze strony mamy, siostry, nawet w ciążach, kiedy te ciąże są chciane i są, że tak powiem, upragnione przez kobietę. U kobiety w czasie ciąży następuje taka ogromna zmiana hormonalna. Ja wiem, co mówię, bo to przechodziłam 3 razy i za każdym razem te moje ciąże były inne emocjonalnie i były łatwiejsze i trudniejsze dni. I wiem, jak ważne jest to, żeby siostra, mama wspierały w tych... rozwiewały różne wątpliwości, lęki i takie strachy. No bo mówię, u kobiety te zmiany hormonalne, emocjonalne jakby są tak duże. To jest taka zmiana dla organizmu, że czasami jedno słowo od kogoś bliskiego, takie wspierające, jest bardzo ważne. I myślę, że szczególnie u osób młodych, które jeszcze powiedzmy no emocjonalnie nie są tak ugruntowane i powiedzmy mają lęki, no bo ta ciąża powiedzmy była nieoczekiwana, to jest bardzo ważne, mówię, żeby nie tylko oczekiwać tego od mężczyzn, ale właśnie od bliskich kobiet szczególnie wokół siebie, żeby te kobiety pamiętały o tym, żeby takie osoby właśnie wspierać każdą kobietę w ciąży, nawet jeżeli ona tej ciąży pragnęła i chciała, bo mówię, w tych głowach różne rzeczy się dzieją i takie wsparcie jest bardzo potrzebne. I chyba tyle z mojej strony.
Dzięki, Sylwio. Dobrej do tego jeszcze macie do tego Radomia?
Już niedaleko, już prawie jesteśmy w domu.
To życzymy Bożego błogosławieństwa. Dzięki serdeczne.
Dziękujemy i szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dzięki Sylwii. Taki bardzo realistyczny głos. Agnieszka, mogę cię zapytać, jak to jest tak u ciebie?
Jak to jest u mnie?
Z tymi hormonalnymi kwestiami w czasie błogosławionym.
Albo ja ogólnie jestem
choleryczką. Pawła musiałbym zapytać.
Może nie widać, ale... Ale powiem tak, mój mąż robi bardzo dobrą robotę. Mam bardzo dużo cierpliwości do mnie, ale bywało tak, że płakałam z różnych bardzo zabawnych przyczyn, więc to tak, w których bym pewnie nie płakała, gdybym nie była w takim stanie, prawda? Więc myślę, że kobieta jest narażona na to, emocje są o wiele mocniejsze i tak samo jak ja jestem obyta, powiedzmy, ze sceną, prawda, czy ze śpiewaniem, no to w tym stanie też mam coś takiego, że więcej się stresuję jakoś, te nerwy bardziej podchodzą pod to gardło, że no jest, rzeczywiście są te zmiany, tak, zgadzam się z Sylwią, ale to też jest bardzo taki piękny, piękny czas i mimo, że na początku było ciężko, bo też jakoś ciężko to przechodziłam te pierwsze zmiany i przez 3 miesiące byłam powiedzmy przykuta do łóżka, no to później no już jest coraz lepiej. Ale to naprawdę warto, że to jest też taka ofiara, bo to co Ada mówiła gdzieś tam na początku, że właśnie ta miłość to jest, że chce oddać życie za kogoś. I właśnie ostatnio też rozmawiałam z jedną młodą osobą i właśnie dlaczego nie współżyć, skoro ja chcę, czy na przykład chłopak, czy dziewczyna chcą, ja oddam życie za niego. Ale co to znaczy oddać życie za niego? I taki dałam przykład. Czy, no nie wiem, no nie jesteś w jakimś ganku narkotykowym, żeby ktoś przyszedł i strzelał ci, prawda, w głowę i żeby ten chłopak cię osłaniał, że oddam życie za ciebie. No nie, to raczej takie bardzo rzadkie sytuacje, ale no właśnie, co to znaczy oddać życie? Czyli rezygnować z siebie dla dobra tej osoby. I właśnie to jest trudne i to jest taki test na miłość. To też chciałam powiedzieć wszystkim młodym, którzy może też słuchają, że powiedz tej swojej właśnie osobie ukochanej, z którą jesteś. Od dzisiaj nie chcę żadnych właśnie przed małżeństwem, żadnych seksualnych rzeczy z tobą robić i zobacz, jak ta osoba zareaguje. W tym sensie żadnej namiętności, namiętnych pocałunków, żadnego właśnie takiego czy współżycia, czy takiego po prostu pobudzania się wzajemnego. I zobacz, jak ta osoba zareaguje. Czy ta osoba potrafi umrzeć dla siebie, w tym sensie dla swoich, tego pożądania, tych swoich pragnień, żeby po prostu kochać ciebie jako całą osobę, nie tylko jako ciało. I to jest taki bardzo dobry test i zachęcam właśnie młodych, szczególnie, którzy są przed małżeństwem, żeby taki test zrobili. To jest taki test też na wierność i też tak się sprawdza, czy później właśnie ten mężczyzna, ta kobieta będą w stanie właśnie żyć tą miłością ofiarną później już w małżeństwie, w rodzinie. Bo jeśli, tak jak Michał mówi, ktoś nie pracuje nad sobą. Ostatnio robiłam też taki filmik dla młodzieży i takie porównanie też, że jeśli ktoś codziennie je w Maku, w McDonaldzie, prawda, a chce wystartować na olimpiadzie, no to tak trochę słabo się przygotowuje do tego. No to tak samo tutaj. Jeśli ktoś nie ćwiczy tej wierności już przed małżeństwem, no to później jak wystartuje w tym małżeństwie, no to będzie bardzo ciężko właśnie i z czystością i właśnie nawet z tą obroną życia, która się z tym wiąże.
Ja mam jeszcze taką jedną myśl, a propos też tak nawiązując do tego, że zobaczcie, że my też tak mało mówimy o takiej tej społecznie istotnie ważnej roli właśnie kobiet i w szczególności kobiet, które są w stanie błogosławionym, że jak na przykład gdzieś tam osoba jest, widzimy gdzieś tam na ulicy, gdzieś tam o kobietę w stanie błogosławionym, to właśnie różne reakcje może społeczne, gdzieś tam ludziom się różne myśli pojawiają, a ten wymiar jakby dzietności, w ogóle to jest jakby, nie wiem, tak, mam takie myśli czasami, że to jest największy problem w Polsce teraz. Zobaczcie, że my tak jakby nasz naród, my mamy jeden z najniższych wskaźników dzietności w Polsce, tej zastępowalności pokoleń, że po prostu nasz naród się zmniejsza. Za ileś tam lat po prostu będzie nas ileś milionów mniej, nie będzie miał kto pracować na emerytury i w ogóle jakby żeby nasza gospodarka się kręciła. A wiadomo, że te sprawy, kwestie gospodarcze, też na zabezpieczenie społeczne i na to wszystko. To jest taka biblijna mądrość, bo właśnie już w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju Pan Bóg mówi, że bądźcie płodni, rozmnażajcie się, abyście uczynili sobie ziemię poddaną. Czyli my chcemy czynić sobie ziemię poddaną, chcemy żyć w jakimś tam dobrobycie społecznym, prawda, coraz wyższy poziom życia, a jakby zapominamy o tej pierwszej części tego, co tam jest, że bez odpowiedniej liczby jakby osób, bez zapewnienia tego czynnika demograficznego, czyli że po prostu w Polsce było więcej dzieci, więcej jakby rodzin, otwartości na życia, żeby po prostu było więcej Polaków, czy to się dotyczy każdej społeczności, to wtedy jakby będzie komu, że tak powiem, pracować, będzie komu budować ten dobrobyt, będzie komu budować różne kwestie, rozwiązywać różne kwestie społeczne, gospodarcze i to wszystko. I jakby to jest ten bardzo ważny wymiar, że my chroniąc życie, też jakoś budujemy nasz dobrobyt i jakby będąc otwartymi na życie, budujemy nasz dobrobyt. Tak ogólnie mówię, dobrobyt społeczny, no nie, bo to wiadomo, że jakby to ludzie budują dobrobyt ten społeczny, nie tylko w wymiarze gospodarczym, ale każdym innym, kulturalnym czy jakimkolwiek innym. I to jest też tak jakby ten bardzo ważny wymiar, o którym gdzieś tam może czasami zapominamy, prawda, że ta otwartość na życie ma również taki wymiar.
Dzięki. Ja tutaj patrzę jeszcze na SMS-y, które przychodzą. Ania napisała troszkę już w takim klimacie, o którym była mowa. Dziękuję za temat o życiu. Pięknie i słusznie mówić o tym, że życie jest darem od Boga, więc bezdyskusyjnie trzeba je chronić. Niemniej jednak, w jaki sposób mówić i przekonać ludzi deklarujących się jako niewierzących? Często powoływanie się na naukę Kościoła powoduje, że ludzie się blokują i w cudzysłowie jeżą na samo słowo Kościół. Serdecznie pozdrawia Ania. Całą wspólnotę Guadalupe. Mówiliśmy o tym, że to nie tyle nauczanie Kościoła czy wiara, ale wiedza ogólna, powszechna, więc myślę, że tutaj już nie będziemy się odnosić.
Ja mam jedną refleksję, proszę cię. Bo w Ewangelii jest taki fragment, jak Pan Jezus poucza uczniów jak mają pouczać innych. I na początku, że w cztery oczy, później, że do kościoła donieść, a kiedy to nie przemawia, to trzeba być jak do poganina, do celnika. Czyli tak jakby, jak Pan Jezus się odnosił do poganinów i do celników, jakby on do nich nie używał argumentów, takich jakbyśmy powiedzieli, argumentów odnoszących się do nauczania kościoła, ale przede wszystkim, co on robił, jak na przykład odnosił się do grzeszników, to dawał im doświadczenie Bożej miłości. Tak jak na przykład z jawną grzesznicą, przeprowadzono mu jawną grzesznicę, oni wszyscy ją oskarżali, a Pan Jezus jakby dał jej doświadczenie Bożej miłości. Powiedział, nie potępiam ciebie, idź nie grzesz więcej. I jakby to jest chyba też taka jakaś podpowiedź dla nas, że w jakiś sposób przez nasz styl bycia, nawet styl rozmowy, nie wiem, jakiejś takiej budowania komunikacji, patrzenia, myślenia o drugiej osobie, żeby okazywać jej Bożą miłość, żeby dać jej doświadczenie Bożej miłości takiej osobie, by pozwolić jej jakby przez naszą jakieś takie właśnie, przez naszą postawę, czy przez naszą modlitwę, modlitwę wewnętrzną, gdzieś tam postawę serca, dać jej to doświadczenie Bożej miłości, bo kiedy damy takie doświadczenie Bożej miłości, to wtedy będzie nam o wiele łatwiej już dyskutować na poziomie argumentów. Jakby tutaj taka myśl mi przyszła, taka refleksja do tego, co tam właśnie w tym SMS-ie było.
Dziękuję za te refleksje też, bo to jest ważne, żeby o tym podejściu z miłością nie zapominać. 4 minuty nam zostały, kochani. Pytanie też pada tutaj o wspólnotę samą. Jak do niej dołączyć? Kto może? Czy jest jakieś ograniczenie wiekowe? Czy trzeba mieszkać w Lublinie i być tam na żywo, na spotkaniach? Czy są jakieś oddziały? I tak dalej. Tutaj takie jedno z dłuższych pytań się pojawiło, więc reklamujemy teraz wspólnotę Guadalupe.
Tak. Nasza wspólnota działa w Lublinie przy Archikatedrze. Spotykamy się w sobotę o godzinie 9:00. I tak jak było na początku wspominane, formacja jest bardzo dla nas ważna, więc jeśli nie ma tej formacji w naszej wspólnocie, no to też nie możemy posługiwać w tej wspólnocie, że najpierw musimy się najeść, żeby potem dać innym też to jedzenie, że tak powiem, tą miłość Bożą. Więc no, trzeba się formować u nas na miejscu w Lublinie, żeby móc z nami ewangelizować. No, na razie nie mamy żadnych oddziałów w innych miastach, ale zapraszamy.
Ale często posługujemy w różnych miastach. Tak. Jesteśmy zapraszani właśnie przez różne parafie, przez różne wspólnoty. Teraz w najbliższą niedzielę będziemy w Puławach, w parafii Bożego Miłosierdzia. Później będziemy też gdzieś w maju, mamy dużo takich posług wyjazdowych. Też można na naszej stronie sprawdzić, tam jest aktualizowany kalendarz, gdzie po prostu kiedy będziemy.
Strona się nazywa?
www.guadalupe.com.pl. I uwaga jeszcze raz, bo nie Guadę, tylko tak. Guadalupe.com.pl. A jeszcze powiem, że jest nowa taka zakładka ProLife od dzisiaj. Tak, zrobiliśmy taką nową zakładkę na tej stronie. I tam jest właśnie 3 takie, powiedzmy, zakładki do zakładki, gdzie są artykuły właśnie. Jakby ktoś chciał więcej się dowiedzieć, to może sięgnąć po nasze artykuły z naszego kwartalnika, które są skondensowane w tej zakładce właśnie o tematyce ProLife. Tak samo może uzyskać pomoc właśnie, jeśli ktoś jest w takiej sytuacji, gdzie właśnie jest w ciąży, potrzebuje pomocy, to wtedy tam są też numery, gdzie można zadzwonić, gdzie tą pomoc się uzyska. Więc też zachęcamy, żeby tam zerknąć.
To jest też konkret, za który dziękuję, bo często jest nam zarzucane to, że każemy rodzić, mówiąc brutalnie, ale potem nie pomagamy, pomagamy. I chyba też ktoś napisał komentarz, Marysia bodajże w SMS-ie, że Kościół katolicki jest, czy zajmuje się chyba w największym stopniu jako instytucja również ochroną życia, czy pomocą tym, którzy to życie chcą ochronić, utrzymać. Więc Guadalupe, guadalupe.com.pl, tam znajdziemy wszystkie informacje. No właśnie, kogo pozdrawiamy na koniec? Od kogo zaczynamy? Od Marysi może.
Ja pozdrawiam serdecznie moich rodziców, całą moją rodzinę, też moich braci z rodzinami, całą naszą wspólnotę. Ciocie z wujkiem też myślę, że słuchają i też wszystkich kapłanów, szczególnie księdza Eugeniusza, księdza Ryszarda i całą moją parafię. Dziękuję.
Dzięki.
Tak, ja także pozdrawiam całą moją rodzinę, i nie chcę tu wchodzić w szczegóły. Pozdrawiam też siostrę Benitę, bo i obiecałam, że ją pozdrowię, bo słucha. I również księdza Łukasza jeszcze raz, bo dzisiaj ma swoje urodziny. To nasz duszpasterz, więc serdecznie pozdrawiamy księdza Łukasza.
Nas słucha, modli się za nas.
Tak.
Dziękujemy za wszystko. Tak.
Wieszymy się, że kapłan jest. Tak. Z wami i przy was. Ada?
Ja też pozdrawiam swoją rodzinę, też przyjaciół, znajomych, naszą wspólnotę i szczególnie dzisiaj księdza właśnie Łukasza.
A męża jeszcze, przepraszam, chcę pozdrowić. Bo by było.
Udało się, rzutem na taśmę.
Mąż też jest we wspólnocie.
Mąż jest we wspólnocie, tak.
Michał.
Ja chciałbym pozdrowić moich rodziców, którzy na pewno słuchają, i moją babcię Marię z Bielska Białej.
Super. Dołączamy się do tych pozdrowień. Pozdrawiamy resztę wspólnoty Guadalupe. I spotykamy się, z tego co patrzyłem, chyba w lipcu. Tak. Mamy w planie, więc jeszcze będzie, Agnieszka będzie jeszcze w stanie błogosławiona. Wszystko na to wskazuje wtedy. Wspólnota Guadalupe. Jeżeli macie też jakieś pytania, sugestie, to piszcie na naszym fanpage'u Czasu Wzrastania, czy propozycje tematów, które warto byłoby podjąć z tą wspólnotą. Będziemy się temu przyglądać, będziemy na te wasze propozycje reagować.
I jeśli ktoś by chciał z nami też porozmawiać w pewnych kwestiach, też może do nas napisać maila albo zaczepić nas na Facebooku i też odpowiemy oczywiście na wasze pytania.
Dziękuję serdecznie. Kończymy audycję Czas Wzrastania, a spotykamy się z młodzieżą za tydzień o 21:30.